Kantor Muzeum Satu, ulicy Biblioteki Publicznej, SIR-u. Witam radnych Rady Powiatowej, witam przedstawiciela, asystenta, reprezentującą posła Witolda Klepacza, wszystkich mieszkańców i Państwa obecnych na dzisiejszej sesji. Proszę Państwa, stwierdzam, że na listę obecności zawiera wymaganą liczbę podpisów Państwa radnych, by obrady dzisiejszej sesji były prawomocne. W materiałach sprawozdawczych i sesyjnych otrzymali Państwo radni proponowany porządek obrad. Czy ze strony Państwa radnych jakieś uzupełnienia, zmiany są proponowane do dzisiejszego porządku? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek dzisiejszej sesji Rady Miejskiej. Proszę Państwa, w punkcie czwartym po przyjęciu porządku dzisiejszej sesji mamy zatwierdzenie protokołów poprzednich sesji, ponieważ spotykamy się na pierwszej wakacyjnej sesji planowanej. Troszeczkę ten protokół się zbierało. Mam nadzieję, że Państwo radni mieli okazję zapoznać się z treścią protokołu z 27 maja, 29 czerwca, 12 sierpnia. Przystępujemy do przyjęcia protokołu sesji z dnia 27 maja bieżącego roku. Kto z Państwa radnych ma zapytania, uwagi i uzupełnienia tego protokołu? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 27 maja 2010? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W kolejnym podpunkcie przechodzimy do przyjęcia przygotowania protokołu z 29 czerwca bieżącego roku. Czy są pytania, uwagi, uzupełnienia Państwa radnych do treści protokołu? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu z sesji z 29 czerwca? Proszę o podniesienie ręki.
13.
Dziękuję. Kto jest przeciwny? Pas. Kto się wstrzymał? Pas. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty i protokół z sesji 12 sierpnia bieżącego roku. Czy są pytania, uwagi, uzupełnienia? Nie widzę. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 2, 3. Dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu 5. Informacja Burmistrza Miasta w działalności między sesjami, w okresie międzysesyjnym. Zapewne Państwo radni zapoznali się z materiałem przygotowanym do tego punktu dzisiejszych obrad. Czy są zapytania do informacji międzysesyjnej? Pan radny Gawroński Redemus, bardzo proszę. Proszę włączyć urządzenie nagłośniające i zadać pytanie. Jeszcze raz proszę.
Ja bym prosił tylko o uzupełnienie zapisów informacji znajdujących się na stronie 17. Chodzi o te grunty, wszystkie tam, żeby to uzupełnić. Jeżeli nie mamy, to podać matkę, jeżeli nie ma, potem tej początkowej to podać.
Proszę Państwa, tutaj widzę, że mamy może przejściowo pewne troszeczkę problemy z nagłośnieniem. Do czasu poprawienia sprzętu prosiłbym o bliższe mikrofonu wypowiedzi i głośniejsze. Bardzo proszę.
Prosiłem o uzupełnienie zapisów znajdujących się na stronie 17 informacji międzysesyjnej dotyczącej ogólnie mówiąc grunty.
Czy pan uważa, że zakres jest niepełny? Czy jest
niepełny zakres? Chcę powiedzieć o bazie ewentualnie kwoty oceny.
Proszę podać dokładnie, o które chodzi. Bo część ma, nie wiem.
Od 6 sierpnia.
Tak mniej więcej w połowie, tak?
Tak.
No czyli napisem przywódcy.
Czyli pełniejsze przedstawienie tego zakresu, tu prosiłbym Panią Kierownik o dokładniejsze sprecyzowanie, rozbudowanie tych punktów, na które
skorzystałam w badaniach zrobionych w synach zdrowia od 1 do 3 września. Jaka to jest liczba osób? Czy możemy się dowiedzieć? I jeszcze jedna. Jesteśmy już po wszystkich akcjach związanych z wypoczynkiem leki w mieście. Czy mogłabym się dowiedzieć, jaka w tym roku liczba dzieci wzięła udział w wypoczynku w mieście?
Dziękuję bardzo. Czy to pytanie
to poproszę panią kierowcę, która przygotowała taką informację, ponieważ jeszcze chyba zbiorcze i nie ma. Ale zaraz pani kierownik przygotuje. Natomiast jeżeli chodzi o akcję lat, to w formach wyjazdowych zarówno w kraju, jak i za granicą skorzystało 153 dzieci. W formach pobytowych w mieście 1412 dzieci. To tyle, jeżeli chodzi o liczbę.
Dziękuję bardzo. Tutaj pani kierownik działu polityki społecznej postwierdziła, że w trakcie obrad wyjaśnienia strategicznie przedstawi dokładnie informacje, ile osób korzystało z formy badań.
Mamy tutaj różne kwestie związane z realizacją kalendarzy na rynku drogowym. Chciałabym się zapytać, bo tutaj nic nie ma odnośnie sprawy dotyczącej Staszyca. Bo wiem, że coś tam było robione, a nie wiem, czy nie ma.
Ale ja to po zakresie infrastruktury kanalizacyjnej, tak? Czy w tym zakresie na bieżąco ktoś z państwa...
Panie prezesie, można prosić o odpowiedź?
Bardzo proszę, pan prezes zakładu inżynierii
komunalnej.
Gdzieś może tutaj przy jeszcze przy mikrofonie, to raz albo tutaj po składu rady.
Panie prezesie, proszę tutaj koło.
Coś się w tym zakresie.
Proszę tutaj koło.
Kanalizacja sanitarna Jerzyszowa, ulica Straszyca, do ulicy Siemianowskiej, do granic miasta. Na tą chwilę wykonany jest zakres tego zadania, który zakończony został przewiertem pod ulicą Staszyca i w najbliższym czasie planowana jest budowa rzekomotni, która zamyka cały zakres zadania w zakresie przeprowadzenia kanalizacji. Natomiast ten zakres uwarunkowany jest przebudową, która jest realizowana przez Dyrekcję Krajową Dróg Autostrad. W związku z tym my na tym etapie jesteśmy przygotowani do realizacji przekątowania w zakresie normalnym, to znaczy terenowo-prawnym. Mamy przygotowaną dokumentację i praktycznie we wniosku o korektę zmian w planie inwestycyjnym na 2010 jest ta propozycja uwzględniona, ponieważ no, trudno nam powiedzieć, jak to będzie wyglądało ze względu na ograniczenia wynikające z zakresu robót, które wykonuje Dyrekcja Krajowa. To wszystko. My jesteśmy przygotowani do kontynuacji. Etap do Rzekomponii jest wykonany, Rzekomponia na działce, który jest dysponentem, jest pod względem projektowym i pod względem formalno-prawnym przygotowana. Jesteśmy na etapie nawet jakiejś sondażowej wyboru wykonawcy, ale nie jesteśmy w stanie zgrać w tej chwili, znaczy powiedzieć za dyrekcję krajową, kiedy możemy uruchomić tą realizację.
Kontaktujecie się z tą Generalną Dyrekcją Dróg odnośnie ewentualnego przewidywanego terminu realizacji, bo myślę, że to już od 2008 roku to zadanie jest ciągle przesuwane. No i najwyższy czas, żeby chyba już to jakoś w końcu doprowadzić. Bo już niektórzy ludzie mówią, że prędzej umrą niż doczekają się tam zrobienia tej kanalizacji, bo to już naprawdę trwa ogromnie długo, ponad 50 lat ludzie czekają. To chyba najwyższy czas, żeby w tym punkcie miasta kończącym, właściwie graniczącym już z sąsiednim miastem, była doprowadzona kanalizacja, żeby ci ludzie wreszcie nie przestali być zalewani, bo każda woda, każdy jakiś większy deszcz, to ludzie się podtawiają. A poza tym jeszcze tam, gdzie została przypomnienia, to jest naprzeciwko pomnik, chyba w tym okruszku naprzeciwko, tam były zrobione chyba jakieś prace, tam została wywożona ziemia, nie wiem dlaczego tą ziemię, a jakiś grunt został dosypany, ludzie się pytają dlaczego, nawet ten teren nie został w ogóle wyrównany.
Aktualnie została zweryfikowana lokalizacja na budowę przypompowni ze względu na warunki geologiczne. W związku z tym potwierdzam, że przygotowani jesteśmy do wykonania przypompowni. Dyrekcja spotkania i konsultacje z dyrekcją krajową trwają praktycznie w sposób ciągły i na szczeblu urzędu takie spotkania nawet odbywają się nawet w przedziale co dwa miesiące. Było chyba dwa tygodnie temu. Myślę, że możemy tu potwierdzić stanowisko dyrekcji krajowej, że zakończenie tej inwestycji przewidziane jest na 2012 rok.
2012.
Tak.
Dziękuję panie prezesie. Ja w takim razie odpowiedź na pierwsze pytanie. Gostyny zdrowia w tym roku odbywał się dnia 1, 2, 3 września. 1 września na rynku, 2 września w dzielnicy Piastu przy Szkole Podstawowej nr 7 i 3 września przy osiedlu 35-lecia z mamografii. W czasie gostyny zdrowia skorzystało 160 osób, rentgen klatki piersiowej 315 osób, badanie poziomu cukru we krwi 300 badań, badanie poziomu ciśnienia 300 pomiarów, osteoporoza 140 badań, komputerowe badanie wzroku 60 badań, porady dietetyczne i diabetologiczne 20 porad, badanie słuchu 80 badań, badanie na boreliozę 80 badań, badanie na HCV i KBS, czyli zapalenie wątroby typu B i C 80 badań, badanie EKG 31 badań oraz we wszystkie te 3 dni odbywały się również pokazy ratownictwa medycznego z elementami pierwszej pomocy. Jak Państwo widzą, wnioski, które Komisja Polityczna, Komisja Społeczna zgłosiła, zostały w czasie tegorocznego festynu zdrowia zrealizowane.
Razem to nie jest podliczane, bo
są badania, w związku z tym niektóre osoby robiły po dwa badania, więc podajemy liczbę badań, które zostały wykonane.
Tylko to może nie oznaczać faktycznych ilości osób, tylko dokonanych badań. Dziękuję bardzo. Pan Radny Zadzikowski, poprosił bardzo, panie przewodniczący. Chciałbym zapytać o zadanie szkolne sportowo-rekreacyjne na terenie szkoły podstawowej w Dolinie Przedanii w ramach projektu rządowego Radosna Szkoła. Co dalej z tym projektem?
Proszę Państwa, odbyły się dwa przetargi. Do pierwszego przetargu nie zgłosił się nikt. Do drugiego przetargu zgłosiły się 3 firmy, ale koszty przedstawione przez firmy były wyższe niż pieniądze, które szkoła posiada. W dzisiejszych zmianach do budżetu macie Państwo propozycję dołożenia 15 tysięcy, 10 tysięcy z inwestycji na szkole numer 3 i 5 tysięcy z wydatków bieżących szkoły. I w momencie, kiedy Państwo, że tak powiem, dzisiaj do godziny 15 uchwalą, poprą te zmiany i uchwalą, to jeszcze dzisiaj zostanie ogłoszony trzeci przetarg na budowę tego placu.
Jeśli nie, no to będzie w poniedziałek.
Jeżeli mógłbym Panią Burmistrz poprosić o kilka słów na temat zakresu pracy.
Jest to nieduży plac zabaw. Natomiast no, musi być wykonana bezpieczne podłoże i tam będą instalowane 4 albo 5 urządzeń dla dzieci w wieku 6 lat, dla 3 klasy włącznie szkoły podstawowej. Natomiast dokładnie jakie to będą urządzenia, w tej chwili nie powiem, ponieważ no, każda szkoła wybiera takie, które są według niej na tym terenie potrzebne i możliwe do zainstalowania. Natomiast no, niestety koszty w tej chwili wzrosły bardzo, szczególnie wzrósł koszt właśnie tej bezpiecznej wykładziny. W pierwotnych założeniach ta wykładzina miała kosztować 120 zł, w tej chwili jest bliżej 300 zł za metr kwadratowy. Stąd są te problemy.
Też pytanie takie, to znaczy ten plac będzie umiejscowiony przed szkołą czy za szkołą?
Przed szkołą.
Wybaczam Państwa jeszcze do informacji. Pan radny musiał, Marcin, proszę przejmie.
Tak, ja mam. Potem pan radny się podzielił. Ja mam w stanie to jest do inwestycji rozwoju spożytstwa informacyjnego z Zagrody Wrocławskiej. Tutaj w międzyczasie weszły nam do przepisy. W 11 lipca 2007 roku weszła w życie ustawa o wspieraniu rozwoju usług sieci telekomunikacyjnych. Do tej pory znaczne zmiany, mianowicie jedną z zmian jest możliwość świadczenia przez jednostki samorządu usług dostępu do internetu bez pobierania opłat lub zamiast za opłatę niższą niż cena rynkowa. Teraz pytanie, czy ta inwestycja już też właśnie jest przygotowana w oparciu o ten stan? Dziękuję.
Czy ktoś z upoważnienia Pani Burmistrza dokonuje jakiegoś...
Pani Kierownik.
Zakres projektu się nie zmienia. Ta dokumentacja się tworzy już drugi rok. Była wcześniej wytyczne do dokumentacji były ustalane z Urzędem Marszałkowskim i go się już zmienić nie może. Także po prostu my mamy w oparciu o tą sieć radiową, projektujemy te infokioski, telecentra i ten internet taki bezprzewodowy, ale w ograniczonym zakresie.
Proszę pytać na przykład gminę Kłapsery, w którym tylko możliwość, że to na wszystkich placach zabaw jest możliwość darmowego dostępu do internetu. I teraz pytanie, czy pan się
odwiedził? Normalnie hotspoty u nas będą, czyli ta dostępność będzie. Natomiast w infokioskach będzie ten internet ograniczony w zakresie. Także my usług jako takich nie będziemy świadczyć, tylko będzie ten dostęp do
nich. Dziękuję uprzejmie. Nie pan radny, czy się odwiedził bardzo?
Panie Przewodniczący,
Sprawa druga, pani burmistrz, rozpoczął się rok szkolny. Jest tutaj napisane, coś tam jest napisane, co w sprawie szkoły inwestycyjnej, natomiast no, nie ma informacji zasadniczych, na nie wiemy, czy wszystkie remonty w pracownikach zostały wykonane, czy wszystkie pracownicy funkcjonują normalnie, czy wszystkie dzieci, które przedszkolą, zostały przyjęte do przedszkola. Chciałbym zapytać, słyszałem o czymś z wakacji, że są problemy z liczbością klas, szczególnie w gimnazjum. Chciałem też zapytać, zacząć się rozszerzyć również dla uczniów szkół policjantów, bo to nie chodzi o zespół szkół numer 2, którzy nie mieli przejąć jako miasto. Okazuje się, że do czerwca tego roku ci młodzi ludzie, mieszkańcy naszego miasta, korzystali z naszego majątku. Czyli korzystali z domu ludowego i tam zostały przeprowadzane zajęcia w zakresie lekcji wychowania fizycznego. Dzisiaj to jest zamknięte na spusty, porastają coraz to większe drzewa. Na dachu rosną również już pewne takie mniejsze drzewa.
Panie radny, ja pana bardzo przepraszam, ale mówimy o tym, nie o tym, co się nie dzieje, tylko informacje pozycyjne o tym, co się działo, wydarzyło. I do tego proszę się odnieść na sekundę. Natomiast to, o co pan pyta, bardziej na bardzo zapytanie, czy też wystąpienia z imienia innych stanów. Więc proszę się skoncentrować na sytuacji i działaniach w okresie międzysesyjnym.
Mówi o tym, o co było międzysesyjnym, z czego jest brak informacji, jest to międzysesyjny, a co jest żywo,
proszę prezentować, czego panu brakuje informacji międzysesyjnych.
O co mnie pytają mieszkańcy i dziwią się, że do tego...
Na temat pana reprezentowania mieszkańców.
I jeszcze jedno, czego też nie zobaczyłem w informacjach międzysesyjnych, a czy żyją mieszkańcy naszego miasta, to jest ten problem wody, który bałkujemy od początku roku. Miała woda tryskać ze studni zaśmiekanej, aby przepompowana tutaj w kierunku południowym. Miała być wykonana studnia z 24, podobno się wiele to ukręciło. Proszę Państwa, dzisiaj po latach, jeśli powtarzam się, po latach 30. mieszkańcy
konsekwentni i trzymajmy się tych wydarzeń w okresie podanym informacji sesyjnej. Ale panie radny, pan swój głos miał i podziękował. Teraz pan Kędzierski w przygłosie, że bardzo proszę precyzować swoje pytanie. Panie radny, pan nazywa się Świątek i Kędzierski. Proszę panie radny, panie przewodniczący.
Ja jeszcze chciałem zapytać o to gimnazjum. Kiedy rzeczywiście tam będzie na piaskach podjazd? Kiedy rzeczywiście tam będzie prawdziwe ogrodzenie? Bo tak jak się idzie, to jest takie, można powiedzieć, wszystko jak na dłoni. No i co dalej w ogóle, jeśli się o piaskach, bo na piaskach dotychczas nic się nie dzieje, a z tego to pochali, czy tam ja się
to... To ja, może to się miesiąca by się nie wydarzyło, ale to jest kwestia okresu, który pan ma tutaj opisany. Informacji od mniej więcej 20 czerwca do 22
września. Nie ile jest
dziękuję bardzo. Czy w zakresie tych zadanych pytań pani radna, tak chciała jeszcze coś uprzejmie do informacji? Warto, żeby to jeszcze do informacji międzysesyjnej widzę, przechodzimy do kolejnego punktu. Tematy wiodące, merytoryczne, będące przedmiotem prac Komisji Rady, punkt 6. Muzeum Statu, zakres działalności, plany na przyszłość oraz przedstawienie działalności kulturalnej w mieście. Widzę panią dyrektor
Statu. Proszę pani dyrektor. Gracias.
szkoła wymarzona z Muzeum i Szkoły Historycznej Portrety Pana Zachowia Janowskiego. Działamy wyrobnicza. W tym roku wybraliśmy 5 pozycji. Te dwie pierwsze, Kościół Świętego Stanisława autorstwa Sprzymierza Jankiewicza oraz książkę Czesława Ryszki Czekać 750-letni rok o centra miasta. Trzy pozostałe, Bułgarze, Krewy i Pieczęcie Miasta oraz Tapiastra. To dla przedłużonych teksty i zwierzęskołu na Rzeczpospolitej. Działalność kulturalna, proszę Państwa. Pierwszy raz prowadziliśmy cykl muzealne spotkania z przeszłością. Te pierwsze spotkania to tak zwany trytum z kościołem Świętego Stanisława, który poświęcony właśnie kościołowi. Spotkania odbyły się w czerwcu i między innymi w cyklu do tego spotkania wyszły spotkanie z Czesławem Ryszką, prezentujący swoją książkę, koncert muzyczny, jeśli kochasz, księdza Roberta Żmirka, wykład z prezentacją Włoki Medialną o architekturze i naszego kościoła na tle architektury Zagłębiowskiej Jacka Oczarka, Wielodobiego Konserwatora Wojewódzkiego, przy okresie bardzo wcześniej wspomniana wystawa, projekcja filmu przygotowana przez Urząd Miasta 750 lat na Paradzie oraz Kościół Świętego Stanisława bez tajemnic, czyli oprowadzanie po kościele z przewodnikiem. Dalej, proszę Państwa, uczestnictwo w 150 lat na piasku i to przygotowaliśmy właśnie tę publikację na piaski. Na piaska, dzielnica piaski, fotografia z okresu międzywojennego, to wystawa, którą zaprezentowaliśmy w Kościele Matki Bożej Bolesnej. Tutaj również oprowadzaliśmy z kolei czeladzia po zabytkowym katolickim osiedlu na piaskach oraz zorganizowaliśmy zwiedzanie z przewodnikiem kościoła właśnie Matki Bożej Bolesnej. Przecież to zwiedzanie odbywało się nie tylko w tę niedzielę odpustową, ale również i w poprzednią niedzielę 26. To zwiedzanie odbywało się po trzech porannych mszach. Kolejna impreza to Europejskie Dziedzictwo. Po raz pierwszy również muzeum to się zaangażowało. W tym roku przebiegało to pod hasłem od pomysłu do przemysłu. Przygotowaliśmy wystawy historyczne podczas wykopań zagłębiowskich, zwiedzanie również osiedla patronackiego budowanego przez kopalnię Sołtom wraz z elektrownią oraz zwiedzanie patronackiego osiedla Piaski, ale to było specjalnie zwiedzanie przeznaczone dla osób spoza Czechacie dla grup zorganizowanych. Kolejny, proszę Państwa, to rocznica 65. pogrzebu z dzieci podulickich do Czechaczów. Tutaj muzeum włączyło się po pierwsze w organizację i we wszystkie sprawy związane z powstaniem pomnika, z przygotowaniem tablicy pamiątkowej, zorganizowaniem uroczystości odsłonięcia oraz wystawę prezentującą losy małych więźniów dzieci modlitwskich. To też niezwykle wzruszające spotkanie, wielkie przeżycie dla tych osób, które przybyły, ponieważ z pewnością Państwo pamiętacie, siedziba muzeum dzisiejsza to pierwszy dom dla tych dzieci. I ogromne podziękowania w kierunku Rady za podjęcie decyzji o uchwale o przyjęciu tablicy. I tutaj nasza działalność już tylko rozrywkowa, koncerty od wielu lat, które odbywają się w naszych pomieszczeniach. Dalej to kontynuujemy. Proszę Państwa, staramy się te koncerty tak realizować, żeby było ofertą dla wszystkich, więc koncerty są zróżnicowane i w ten sposób co miesiąc, ostatni piątek, gościliśmy zespół Baratoki z muzyką irlandzką, Grzegorz Mieczuk, lutym oczywiście 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina, a więc koncert fortepianowy, Adam Słowek również pianista, maestro to muzyka z Wiednia, Anatol Popowicz, świetny czeladacz pochodzący z Ukrainy, Robert Żwirek, też wcześniej już wspomniałam, z wieśniowej liną i poezją śpiewaną, oraz ostatni koncert wcześniowy, Joachim Zetter i Pecer i Gretery ze Stanów Zjednoczonych, koncert przesłowy. Działalność edukacyjna to również ważne zadanie, które realizujemy. Utrzymujemy kontakty z placówkami wszystkich poziomów, a więc od przedszkoli, szkoły, poprzez szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne i szkoły średnie. Nie ograniczamy się również tylko do lekcji muzealnych. Są również wycieczki historyczne, tematyczne, również warsztaty, zajęcia warsztatowe i otwarte muzeum. Oprócz tego, proszę Państwa, na naszej stronie jest oferta lekcji, które można zrealizować w muzeum, do której są przygotowane albo prezentacje, albo mamy własne eksponaty, które prezentujemy dzisiaj, ale również chciałam
chciałabym zaznaczyć, że do każdej wystawy na młodzieży jest zawsze przygotowany koncept wykładu odpowiednio dostosowanego. Nie jest to nigdy na zasadzie, że młodzież przychodzi i za 5 minut wychodzi z muzeum, bo obejrzała już eksponaty. Zawsze temu towarzyszy wykład. Również jako działalność mamy konkurs wiedzy w Czerodzi, od wielu, wielu lat już prowadzony. Jesteśmy współrealizatorem obok Stowarzyszenia Uczniów w Czerodzi, a także Urzędu Miejskiego. Od 2 lat jesteśmy jakby wiodącym tym współorganizatorem, który ustala pytania, dobiera bibliografię, organizuje etapy poszczególne i realizuje również finał. Komisją odwiedzone są dzieci i młodzież z klas 5 szkół podstawowych i klas 2 gimnazjalnych. Programy, które realizujemy, proszę Państwa, to program SATU i program Kultura i Świata oraz programy miejskie. Tutaj mamy 750-lecialną miasta i parafii, tutaj dajemy publikacje, realizujemy właśnie konkurs wiedzy. Cała nasza działalność właśnie do tego się sprowadza. Tradycja górnicza. Oprócz lekcji, wystaw, również z naszych finansów finansowane są koncerty orkiestry górniczej. Promocja kultury to nasze wszystkie działania, które prowadzimy. Opieka nad zabytkami z kolei to oprócz oczywiście wydawnictw naszych działań przybliżających zabytki i stare obiekty trzeba to również opieka kilka dostawa globalnych na cmentarzu parafialnym przy ulicy Nowogrodzkiej. Współpraca, proszę Państwa, no jest, zobaczycie Państwo, bo mam wam listę, ale już widzę, że ta lista nie jest pełna, bo oczywiście obok muzeów tutaj miast okolicznych i w ogóle właściwie muzeów w całej Polsce jest Instytut Pamięci Narodowej, Trochę Galicjum, Stowarzyszenia Miejskie, też tutaj wszystkie są wymienione, biblioteka oczywiście, Czelaci, Odeo, Rząd Miasta, ale również, proszę Państwa, widzę, nie ma tutaj placówek, wszystkich placówek oświatowych, nie ma zaprzyjaźnionych właśnie choćby bibliotek również co z Radzieckiem Stęcina. No i również nieujęte są parafie, z których w tym roku bardzo zacieśniliśmy naszą działalność, a więc świętego Stanisława, parafii Bożej Bolesnej, a także świętego Mateusza. I proszę Państwa, prowadzimy również działania promocyjne. Z jednej strony przygotowujemy artykuły o tematyce na Czerwadzi, o tematyce historycznej. Od drugiego czasu ukazuje się cykl Huizku, czyli opracowujemy biografię, które też jest dość czasochłonne. Odpowiadamy na konkretne zapytania osób prywatnych oraz instytucji, między innymi na podstawie właśnie tych naszych materiałów. Ostatnio na 9 sesji zagłodowskiej został wygłoszony referat właśnie o osiedlu patronackim na Peskę. Przygotowujemy aktualności z życia muzeum i do miesięcznika Ewoczorowy na stronie internetowej Muzeum i Miasta. Oczywiście praca zwykła, czyli oraz odprawie zaproszeń, uloty, plakatów współpracujemy z Miastą TV, a od jakiegoś czasu wystawiamy również Stoisko Muzeum, które z jednej strony promuje nas jako instytucję, że w ogóle istniejemy, wychodzimy do ludzi, którzy niekoniecznie trafiają do nas, ale również sprzedajemy wydawnictwa, nasze własne, ale także i gadżety i produkty lokalne. I dalej na przyszłość, proszę Państwa, na najbliższą przyszłość, to mogą kursować prezentacja prac konkursu geograficznego Czeraz Moje Miasto, to jest konkurs organizowany przez Zespół Szkół nr 2. Poza tym przelecianie. To będzie duża wystawa fotograficzna, przedstawiająca mieszkańców naszego miasta w pierwszej połowie XX wieku. To są fotografie pozyskane z albumów prywatnych. 22 października kolejny koncert, to będzie to muzyka Agnetyńska, Tango inaczej, ludzkie trio apasjonata. W listopadzie wystąpi Bożena Kicińska-Dubik, Sokra Polona Rybowy w repertuarze operetkowym i wodewinowym. W grudniu Sobierański i jeszcze koncert ustąpienia. W roku 2011 rozpoczniemy wystawę etnograficzną, gdzie rozpoczniemy są świadomy o wszelkiego rodzaju postaciach, które straszyły mieszkańców Zagłębia Nowogrodzkiego, dawniej, a więc czarownice do Cerpini Cegowa. W kolei w lutym, marcu planujemy wystawę Jadwiga Kusza, słynny tenorze z Sosnowca. W kwietniu na Szkole Zapamiętania to będzie również ciekawa wystawa współorganizowana z Instytutem Sztuki Pani w Warszawie i zaprezentujemy Państwu dorobek fotograficzny z terenu Zagłębia Dąbrowskiego, towarzystwa obiegli nad zabytkami przeszłości, które powstały w 1906, a więc to są rewelacje z tym zdjęcia. I proszę Państwa, w tym roku przyszłym, w połowie maja, planujemy, że nasze Muzeum Polskie włączy się w europejską akcję Noc Muzeum. Planujemy, że chcemy się przybliżyć historię, zwyczaje Japonii i połączymy to z już Dniem Dziecka. Chcielibyśmy, będziemy prezentować lampki właśnie z okresu XIX, początku XX wieku z Japonii. I proszę Państwa, ja tutaj mam przygotowanie.
Dziękuję bardzo Panie Dyrektorze.
Myślę, że jest tak obszerny i tak naprawdę pokazuje ogrom pracy muzeum, że posłuchał z danego na dyrektor pracujący w Polsce.
Jest bardzo zdanie, pewnie to są pokazimy, czy są pytania uwagi Państwa radnych, kto chciałby zabrać głos w sprawie prezentacji osiągnięć i udarów Muzeum Zadruchu. Proszę bardzo, Pan Radny Wielski.
Ja wiem, że to jest myślę, tak radnych dyrektorów, jak tego nie można oczekiwać, ale chciałbym zapytać, jakie są koszty ogólne działalności całości, bo to, co zadano za punkty Pani, to bardzo proszę na piśmie odpowiedzieć. Natomiast ile z tego mamy przychodów, ja tego, ile z tego rzeczujemy, ja ile na tym tracimy. Co Pan? Jakie są koszty?
Dziękuję bardzo. Pani Radna Grażyna Zdroczyk, proszę uprzejmie.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Jest mi bardzo przykro tego słuchać, co powiedział przed chwilą Pan Węzielski, bo nie tylko ja osobiście, ale również cała komisja finansowo-budżetowa jednoznacznie określiliśmy wczoraj, że działalność Muzeum Zadruch, które tak niedawno powstało, jest po prostu wzorcowa. Pozwolę sobie powiedzieć, że byłam w jednym muzeum zarówno tutaj u nas w kraju, jak i za granicą i widziałam mnóstwo, choćby ostatnio pomyłek, typu sztandary polskie, czerwono-białe, a nie biało-czerwone, renomowane, znane muzea. Tutaj się nigdy nie zdarzyło, żeby była tego rodzaju pomyłka. To raz. Ale sama działalność, Panie Przewodniczący, no coś pięknego. Pokażcie mi drugą firmę, jakąkolwiek, jakbyśmy ją nazwali, gdzie pracuje 6 pracowników na pełnym etacie, a robi tak wiele rzeczy cennych dla, nie tylko dla nas, dla obecnych mieszkańców, ale dla przyszłych pokoleń. To są rzeczy, których po prostu no, historia nie przeceni. Nie rozumiem. Ja nie znam jednostek kulturalnych, powiem szczerze, które by zarabiały na kulturze w jakiś komercyjny sposób. Ja gratuluję Pani Dyrektor i pracownikom tego, co na dzień dzisiejszy zrobimy. Powiem tylko tak. Wszystkie, jeśli nie wszystkie, to większość tych różnych uroczystości, zauważcie Państwo, odbywa się dni wolno od pracy. Czasami święta. I ja zawsze widzę pracowników Muzeum Zadruch, czy innych naszych placówek wychowawczych, tak ze Świdnicy, na Piaskach, czy Domu Kultury Odeon, czy biblioteki. Zawsze mówiłam, że te placówki działają wzorcowo. Przez 8 lat byłam przewodniczącą komisji, która się tym zajmowała i życzyłabym wszystkim miastom w całej Polsce, żeby mieli tak odpowiedzialnych, kompetentnych ludzi i tak wiele robili przy tak niewielkich nakładach. Więc jeszcze raz mówię, nie rozumiem pytania. Ja mam tylko taką prośbę, aby prośbę czy zapytanie, czy te wydawnictwa, które są tak cenne, uczą regionalizmu, nie tylko dzieci przygotowują do konkursów o naszym mieście, ale dla potomnych one są po prostu. Chciałam zapytać, czy te wydawnictwa trafiają w jakiś sposób do placówek oświatowych, bo dobrze by było, żeby chociaż po jednym egzemplarzu muzeum, czy Ktarni, Ośmicy Czelagi, czy biblioteka nasza, właśnie takie wydawnictwa, żeby przekazać do placówek nieodpłatnie, żeby po prostu tam były i można było z nich korzystać. Jeszcze raz Panie Dyrektor, gratulacje dla Pani osobiście, dla Pani pracowników i oby to dalej, tak jak Pani pokazała, na przyszłość się rozwijało. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o odpowiedź, bo w tym głosie również pytanie, także proszę się
Chciałem odpowiedzieć pani radnej Grażynie, że ja tu nie mam innego całej działalności. Tylko proszę pani miastego, ja chcę wiedzieć, ile jakie koszty ponoszą w związku z tym mieszkańcy społeczeństwo jako, ile na to włożyć.
Dziękuję bardzo.
Może tak, chcielibyśmy udzielić odpowiedzi, że pan radny nie był uchwalony za 2010 rok, ale powiem, że ogólny koszt, że tak powiem, utrzymania muzeum jest to kwota 675 200 zł, z czego dochody własne kształtowane są na 38 200 zł. To woli odpowiedzi panu radnemu. Natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwa, to muzeum, wszystkie wydawnictwa, które wydaje, nie tylko muzeum, ale również Stowarzyszenie Miłości Kulturowa, czy nawet Urząd, jeżeli sam wydaje, przekazuje co najmniej po jednym egzemplarzu. Mówię co najmniej po jednym, bo zależy, że wykształtowywali 2, 3 i 5, nieodpłatnie do bibliotek zarówno szkolnych, jak i biblioteki miejskich.
Dziękuję bardzo. Do powiatowych też, proszę Państwa, do okolicznych wniosków, że zawsze książki za wydarzenie.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie też zadać jedno pytanie do pani dyrektor. Pani zdaniem, ilość i jakość pozyskiwanych eksponatów zdanych, czy pani zdaniem to jest stan zbliżony do oczekiwań, czy też jeszcze nie dosyć, czy też przewyższa to, co uzyskało pewne oczekiwania wstępne. Jaka jest ocena pani dyrektor co do obecnej skali posiadanych eksponatów?
Zawsze jest niedosyć, panie przewodniczący. Ja nie odkrywam, że chcielibyśmy na pewno, żeby więcej nabrało. Natomiast wyszukiwanie, pozyskiwanie jest rzeczą bardzo trudną i żmudną. Trudno się ukryć. My w tej chwili jako muzeum mamy do możliwości, że możemy również uchwalać na Allegro czy inne. Nie da się ukryć, że niejednokrotnie jesteśmy po prostu przewidywani, są również i aukcje, które bierzemy udział. I tak jak mówię, z kolei nigdy nie wiadomo, skąd na tyle znajdzie się oferta ciekawego zakupu. I tak jak właśnie było pod koniec ubiegłego roku, kiedy trafiły do nas właśnie te wspomniane księgi z przełomu XIX i XX wieku. Także ja myślę, że przed nami te największe i najstarsze zakupy jeszcze chciałbym zobaczyć.
Dziękuję. Nie mam więcej pytań, teraz wiele głosów Państwu. Też myślę, że potwierdzę zdanie pani radnej Krasny Strączek, że Muzeum Zanon wraca nam na wiodącą placówkę kulturalną w mieście i oby funkcjonowało jak najwyżej. Proszę bardzo, kto z Pani radnych na temat rzeczy?
Panie Przewodniczący, Panie Dyrektor, mogę odebrać, żeby nie parę słów w stosunku do Pani działalności muzeum tutaj Pani przedstawić, ponieważ od wielu lat w ogóle zajmujecie działalnością kulturalną, więc wiem, ile to wysiłku jest potrzebne, ile samozaparcia, ile wielkiej dyscypliny wewnętrznej, żeby taki ośrodek poprowadzić. Proszę Państwa, jeżeli są jakieś głosy krytyczne, to jest to bulwersujące. Szczególnie jeżeli takie głosy krytyczne padają z radnych, bo ja pytanie na wszystkich imprezach, które odbywają się w naszym muzeum. Jestem pod wielkim wrażeniem profesjonalnego przygotowania. Każdy spektakl, każdy koncert, każde jakiekolwiek widowisko przedstawiane przez panią dyrektor jest w sposób profesjonalny przedstawiany, przygotowany przez panią dyrektor. I proszę Państwa, na tym spotkaniu ja bardzo mało widzę, żeby uczestniczyło w nich radnych. Dlatego jeżeli są głosy krytyczne, to trzeba te głosy krytyczne mówić, obserwując samemu, mając jakieś własne doświadczenie. Ja Panu Dyrektor gratuluję ogromnie za bardzo wspaniałą, mrówczą, bardzo profesjonalną pracę. Wielkie zaangażowanie wszystkich pracowników. Przygotowanie każdej uroczystości w sposób naprawdę przepiękny. Wszystkie, proszę Państwa, spektakle, wszystkie koncerty, wszystkie jakieś spotkania odbywające się w Muzeum Statu są wypełnione pogrzebnie. Czasami brakuje nawet miejsc. Ja się ogromnie cieszę, że muzeum właśnie wypełniło ten brak w naszym mieście Domu Kultury.
Jest to wspaniała instytucja poza Odeonem, który też taką pełni rolę w naszym mieście, ale tu jest zupełnie inny zakres działalności, powiedziałabym bardziej profesjonalny, wszystkich przygotowanych uroczystości i zapraszani goście. To są osoby o wielkich, że tak powiem, lotach, to osoby z wielką już sławą, umiejętnościami artystycznymi. I to naszemu społeczeństwu, proszę Państwa, jest tak ogromnie potrzebne, bo to jest po prostu wzbogacanie naszej kultury, naszej wolności, czego nie zawsze można wszędzie oczekiwać i się spodziewać. Tam pogłębiamy swoją kulturalną wiedzę, uzupełniamy te momenty z naszego życia, które ludzie wydają się, że tam są samotni, tam nie poczują się samotni. Tam mogą być ze wszystkimi razem, przeżywać radości, chwile wzruszeń i to wartościowywać się, wzbogacać swoje zainteresowania, swoje umiejętności, realizować się tam. Proszę Państwa, dlatego jeżeli ktoś mówi, że nasze muzeum nie spełnia swojej roli, uważa, że jest wielki błęd. Jest to instytucja, która świadczy wszystkie swoje zadania za darmo. To nie jest instytucja, gdzie mieszkaniec gdzie płaci choć jeden grosz. Dlatego pytanie Pana, ile my tracimy na tym? Proszę Pana, to naprawdę jest pytanie poniżej, czy to powiem, pasa. Dlatego Pani Dyrektor, chciałam jeszcze raz serdecznie pogratulować Pani za taki okres spowacania naszego muzeum, przepiękne zbiory, przepiękne uroczystości, przepiękne wystawy i zgromadzenie tych 6 czy 8 osób, które tworzą tak zwaną grupę i potrafią wypełniać wszystkie zadania, wszystkie luki w pełni, tam nikt niczego nie traktuje, nie ma jakiegoś niedosytu, kiedy człowiek przychodzi po to. Dziękuję i życzę jeszcze wspaniałej pracy, wielu doświadczeń i coraz większej niż wielu uczestników biorących udział w tym
pracy. Dziękuję bardzo za wypowiedź Pani Radnej, ale myślę, że Pan Radny Tytiewski nie chciał tutaj brać krytyki, a jedynie chciał uzyskać więcej informacji natury finansowej. Tak myślę, wypowiedź Pana odbieramy. Także myślę, że...
Ja dlaczego pytam o dyskusję? Bo w każdym muzeum, jak się chodzi, to się kupuje bilet.
A u nas nie, bo pan nie tylko na świecie.
Dziękuję bardzo, że to jest zainteresowanie Radnego i zainteresowanie również stroną ekonomiczną. To też jest istotny element działalności kulturalnej.
Sobie napiszę,
pan Radny na dzisiaj chciał zabrać głos. Bardzo proszę, żeby muzeum za to. Proszę uprzejmie.
Chciałbym właśnie powiedzieć w ten sposób, że oczywiście jak najbardziej jest potrzebna ta sfera zanadbudowa w społeczeństwie, bo oczywiście są różne grupy społeczne, różne ważne potrzeby. Jest oczywiście pytanie, do jakiego poziomu dane społeczeństwo stać na ułożenie na tak zwaną nadbudowę. To oczywiście wynika z zamożności. Dlatego tu może jest warte pytanie takie, ile rzeczywiście samo muzeum jest, kosztuje nasze miasto, tylko zakończenie budżetu, tylko wydatkowanego za takie, że tak powiem, działalność kulturalną. Czy rzeczywiście w perspektywie, że tak powiem, zadowalającego wszystkich, że wobec wykazu i będziemy musieli z wielkim bólem, ale wtedy podejrzewam, że ci Państwo nie zapomną chyba o tym, że tak szumy i tak głośne podejmowały uchwały o utworzeniu samodzielnego muzeum, przecież muzeum mogło swobodnie sobie funkcjonować.
Proszę o niekomentowanie wystąpień, tak jak było komentarze przy poprzednich, proszę na swoje zdanie, pan mówi wyraźnie. Bardzo proszę, panie radny, o cierpliwość.
Państwa za następnym punkcie będziemy mówili o realizacji budżetu, to wtedy zobaczymy, czy Państwo mogą.
Nie wiadomo, czy wszyscy, ale
orientujecie się, o czym rozmawiamy, jaki jest stan budżetu, czy właśnie w przyszłym roku, czy za dwa lata pierwsze działanie publiczne tego lub innego będzie takie, aby po prostu połączyć muzeum, zbudować muzeum, czy inną placówkę, czy inny podmiot, proszę Państwa, bo takie są realia i dzisiaj się o tym mówi. Dzisiaj się o tym głośno mówi, dzisiaj mówi o tym premier Tusk, dzisiaj mówi o tym Barcelonie, a Państwo tutaj byście byli, nie wiem, gdzieś albo nie słyszeli. Natomiast wracając do jakby działalności samej muzeum na dzień dzisiejszy. Ja bym bardzo prosił, jeżeli oczywiście Pani Dyrektor powiesz, że też dołączy się do tej sytuacji, bo naprawdę to wygląda ładnie. Tylko, tak jak powiedziałem, są pewne warunki, czy nas rzeczywiście na to staje, na to takie wysokie życie towarzyskie, czy to miasto jest w stanie udźwignąć kolejną placówkę kulturalną, bo przecież praca była wygodna. Zważywszy, że tak jak się ktoś zauważył, pani Janusza też chyba wspomniała o tym, że dotychczas wiodącą placówką w zakresie koncertów, wielkich koncertów różnego rodzaju tu spółdzielczy tam Odeon i jak gdyby nie wiem, czy rzeczywiście nie robimy tu sobie na tej konkurencji, mając na uwadze tak, że tak powiem, zmniejszający się wpływ do dochodu do budżetu, bo ja tylko też wszyscy wiem. Natomiast wracając do samego meritum, ja bym bardzo prosił Panią Dyrektor, jeżeli to jest możliwe, aby te wielkie koncerty były w takim systemie, że tak powiem, księcia króla Stanisława Jarockiego i byłyby one czwartkowymi wieczorami, mianowicie z takiego powodu, że no już wtedy, który Stanisław zauważył, iż
będzie
w piątek, w naszym kulturze, może nie wszystkich mieszkańców naszego miasta czy naszego kraju jest jednym z pewnej refleksji i być może z tego powodu niektórzy z naszych mieszkańców nie uczestniczą w piątek w tak zwanych uczestnościach wesołych, tylko raczej zamyślają się, zadumają, bo jak Państwo wiecie, że to jest dniem szczególnym dla katolików. Dlatego bardzo prosił, aby jeżeli to jest możliwe, przywrócić do czwartku tego, właśnie takich spotkań czwartkowych. Oczywiście proponowałbym, ale nie był ostatni czwartek, dlatego że ostatni czwartek, szanowni Państwo, jest zarezerwowany dla Rady Miasta. To Rada Miasta ostatni czwartek przez tą tradycję, chyba jak poprzednią, zawsze obradowała i uważam też w tej okazji, aby żadna impreza, która jest organizowana przez miasto, nie była organizowana w ostatni czwartek, a dzisiaj ma właśnie być również impreza organizowana. Taka impreza ma być organizowana elektronicznie. I teraz chciałem jeszcze powrócić do tego meritum działania, bo pani dyrektor powiedziała nam, że zrobiliście książkę na temat burmistrzów, którzy funkcjonowali w naszym mieście w określonym tam w czasie. Ja wtedy powiedziałem, że uważam, ponieważ nawet niebawem za tydzień będziemy obchodzić 20-lecie spóźnione sprawozdanie, 20-lecie samorządu. Uważam, że byłoby dobrze, abyśmy również ten czas poświęcili na jakąś też refleksję na działach nas tutaj, głównie Rady Miejskiej. To jest taka żywa historia dla nas, może wspomnienia, może też pewna refleksja. Ja sobie tutaj pozwoliłem, ponieważ gromadzę pewne dokumenty, wspomnieć na bardzo istotne rzeczy, które no niestety, z przykrością muszę powiedzieć, że mimo upływu dekady, czy trochę więcej, jak dekady, nie spodoba takim zjawiskami, jak różne dni wcześniej, kiedy już w tym myśli nie przyszedł. Ja tutaj zgromadziłem dosłownie kilkanaście artykułów w różnych gazetach, które w tym czasie były publikowane. Uważam, że chciałbym się dołożyć do tej historii, nie wstydzę się jej, natomiast chciałbym też właśnie poprzez te artykuły, które są krytyczne dla danego okresu, pokazać następną muzeum, żeby muzeum również nie zapomniało o historii tej naszej współczesnej, bo właśnie na muzeum tworząc publikację na temat burmistrza, niestety na temat przerobanie rady. Proszę Państwa, ja powiem tylko taką, że może to Państwa nie zdziwi, ale to jest na przykład gazeta sprzed 10 lat. Wielka rodzina, co trzeci szelacki radny ma trębiaka w gminie Posadz. Na przykład w 2004 roku jest wielka dyskusja już za poprzedniej kadencji, a z ziemią w tle. Wtedy, kiedy pan burmistrz zarzuca radnym, że para im od sprzedaży ziemi.
Ale to jest...
To jest historia rozstrzygana. Podnosząc ten temat, chciałbym pokazać, jak istotne rzeczy działy się w naszym samorządzie sprzed kilkunastu lat.
I dlatego nie ma historii.
Uważam, że jest to właśnie w tym roku, na 20-lecie taka szybka wystawa z takich, że ja powiem, zbitek powinna się ukazać. I jeżeli nawet obchodzi, powinna się ukazać właśnie, jeżeli mówię, to nawet powiem, gdzie podobno 8 października będziemy obchodzić 20-lecie samorządu naszej gminy. I uważam, że ona się powinna ukazać, i może muzeum go powinno zorganizować gdzieś tam na hali naszej,
żeby ale 30 września nie ustala się, nie organizuje wystawy 8 października, to przygotowania zapewne są przygotowane w 5 tygodni, także pan może być
w stanie panie przewodniczący, ja jeszcze tylko chcę zwrócić uwagę. Ja chcę powiedzieć, że jest to konieczne, dlatego że pan przewodniczący również, ale musieli pan mówić jako gospodarz, w ogóle zapomnieli o czasie, kiedy zostały przeprowadzone pierwsze wybory samorządowe. Nie dziwi się, że każdy naprawdę jakby, nie wiem, historię samorządu liczycie od 1994 roku, czy może od października, natomiast historia samorządu się zaczęła 27 maja 1990 roku. I niestety, mimo że mamy właśnie to muzeum, to na ten temat nie ma żadnego działania, nie ma też działania ze strony może pana burmistrza, bo być może pan burmistrz powinien. To jest pani dyrektor, niech pani przygotuje 20-lecie samorządu, jakoś tam dostało. Proszę mi nie mówić o dywagacji, bo ja mam prawo do mówienia, bo ja byłem radny w pierwszej kadencji, kiedy pan przewodniczący w ogóle o tym nie myślał, bo zajęty inną działalnością. Dlatego chciałem zatytułować parę artykułów, które jak gdyby są konieczne, aby mieszkańcy obecni, nawet my radni przeczytali, żebyśmy po prostu podobnych błędów nie popełniali, bo po prostu to jest przez jak gdyby śmieszne, że mamy tak krótką pamięć. Jeszcze tylko doczekam. Jak ja słyszę teraz na przykład o tym, że podobno były też jakieś grupy zabójstwa,
ale
po prostu to śmieszne, że nadal samorząd żyje takimi Jest tutaj, proszę Państwa, to jest taki artykuł, ręce do góry.
Panie radny, ja może...
Nie,
panie radny, wystarczy cytat. Znaczy, proszę przekazać te materiały do
kolegów.
Bo mówi pan konkretnie, nie rozumie na temat. Proszę Państwa, proszę uwagę, panie radny.
Utrwalać, proszę Państwa, ustawy powinno...
Panie radny, ostatnie zdanie, proszę.
Dlatego ten temat poruszam, nie widzę to na to. Tylko właśnie przymówię, bo wiem, że Państwo może to śmieszać, że Państwo nie przykuczy wstyd za takie postępowanie. Panie radny, Państwa, bez analizy 20-lecia takich rzeczy nie zmienimy rzeczywistości przerostu.
Dziękuję bardzo, pan radny Andrzej Benda. Proszę o głos. Proszę uprzejmie, bardzo Państwa proszę uwagę. Wiem, że te artykuły wzbudzają zainteresowanie, będą pewnie na następnej wystawie muzeum, także czekamy na spokojnie. Pan radny, proszę uprzejmie.
Chciałem przedstawić Państwu opinię Komisji Infrastruktury i Sportu, która ten problem na posiedzeniu ostatnim rozpatrywała. Spośród 5 członków komisji, 4 było za pozytywne zaopiniowanie tego materiału. Jeden członek komisji nie głosował. Chciałem tak kilka zdań, jeżeli chodzi o szereg komisji, powiedzieć, że komisja bardzo wysoko oceniła pracę muzeum. Oczywiście były głosy krytyczne, w sensie, czy tych pracowników nie jest za dużo. Okazało się, że tych pracowników merytorycznych jest dwóch, a z materiałów, które mieliśmy możliwość, się zapoznać, ten spektrum działań i zasięg, jeżeli chodzi o muzeum, jest bardzo szeroki. W zasadzie muzeum nie spełnia tylko i wyłącznie roli muzealnej, ale tworzy dla gminy ośrodek kultury. I ilość działań podejmowanych przez muzeum jest ogromna. I no, myślę, że tych pracowników wykonało ogromną pracę, żeby te wszystkie działania były zrealizowane i jak pani Walczak mówi, na bardzo wysokim poziomie. Komisja oczywiście podziękowała za pracę muzeum, za tą działalność półtoraroczną. Także bardzo dziękujemy za to, co się dzieje w muzeum. Jest ciekawie, interesująco i zawsze można tam przyjść i zobaczyć coś naprawdę ciekawego. Natomiast ja jeszcze mam takie pytanie, bo tego tematu żeśmy nie poruszyli na komisji. Chciałem pani dyrektor spytać, czy jest możliwość pozyskiwania, bo gra toczy się o pieniądze. Tutaj radni mają pewne wątpliwości, czy ta kwota nie jest zbyt duża wydawana. Czy muzeum ma możliwość o staranie się o środki z zewnątrz, czy to o środki marszałkowskie, Unii Europejskiej, czy może jeszcze inne? Czy jest taka możliwość, czy pani dyrektor szukała jakichś ofert, gdzie można by było takie środki uzyskać dla muzeum?
Tak, muzeum właściwie cały czas stara się monitorować, czy możemy wystartować w jakichś konkursach, czy kolejnych właśnie naborach o środki. Staraliśmy się o finanse w sprawach ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Z okazji roku szopenowskiego opracowaliśmy program. To był taki bardzo szeroki program obejmujący dzieci z różnych poziomów szkół. No niestety wtedy ten obek jest tak dużo, że nie otrzymaliśmy. Ale mówię, cały czas monitorujemy i ale będziemy składać również raz.
Dziękuję. Czy pan radny uzyskał w zakresie tego pytania?
Tak.
Wypowiedź. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
aby sobie zadać pytanie, dlaczego nam zastępuje dom kultury, to bo go nie mamy. Jak go nie mamy, to dom kultury zastępuje nam, zastępuje nam i dom kultury współdzielczy Odeon, ta muzealna. Jednak muzeum ma inne zadania niż dom kultury. Bo jest to placówka, która gromadzi zbiory, opracowuje te zbiory, udostępnia zbiory, kataloguje zbiory, prowadzi prace również naukowe na bazie tych zbiorów. Chciałam zapytać panią dyrektor, bo może mówię, że pytałam, to szłam na Komisji Kultury. Ci dwaj merytoryczni pracownicy, to są pracownicy merytoryczni, muzealnicy, to są pracownicy merytoryczni inicjatywy kultury. Czy robią i to, i to? Jaki ten system pracy jest rozłożony w muzeum? Bo no, jak wiemy, to po prostu inne zadanie. No trudno, muzealnikowi on oczywiście może pomóc, ale wiem, że odpowiedzialność za organizację. Być może to pani dyrektor właśnie te odpowiedzialność zmierza za przygotowanie tej jakościowo.
Czy
planujemy tego, natomiast chcę zwrócić uwagę, że jednak większość wystaw, właściwie gro wystaw, są wystawy historyczne. Jedyną jakąś taką działalnością naszą stricte rozrywkową są właśnie koncerty. Ale te koncerty to również odbywają się w innych muzeach. I jakby nigdy nie było zarzutu, że jest to sprzeczne z zadaniami statutowymi. Promowanie kultury jest również działaniem statutowym muzeum. Takie koncerty długie lata odbywały się właśnie w Muzeum w Będzinie. Odbywają się również w Sosnowcu. Więc no nie widzę, żeby tutaj była jakaś sprzeczność. Na pewno nasze starania idą w kierunku rozwoju muzeum. Taka była idea i rozumiem, że jednogłośne podjęcie decyzji o powołaniu muzeum znaczy, że Państwo również to uważacie, że taka instytucja powinna istnieć w mieście. Wszystkie inne właśnie te nasze zadania są zadaniami jakby uzupełniającymi i dodatkowymi. Ja nie ukrywam, że na przykład koncerty są też formą, która pozwala mi przyciągnąć ludzi, których normalnie przyciągnąć do muzeum jest trudno. Dlatego też właśnie staram się również, aby i oferta, którą oferuję tych koncertów, nie była bardzo ograniczona. Żeby to nie była zawsze tylko muzyka trudna, klasyczna, tak zwana wysoka, która czasem jest trudna w odbiorze, ale właśnie może i czasem troszeczkę lżejsza, ażeby poprzez koncerty przyciągnąć ludzi, którzy w ten sposób wiedzą, że istnieje muzeum, że są jakieś oferty, przychodząc na koncert, zwiedzą wystawę, zainteresują się, ponieważ jest wystawka naszych publikacji, które sprzedajemy, zainteresują się, że są książki, więc mówię, jest to dla mnie również pewnego rodzaju forma prezentacji muzeum i propagandy. Jeżeli chodzi o historyków, mam dwóch historyków, to nie są animatorzy kultury, tylko są to ludzie z wykształceniem historycznym. Powiedziałabym już również z doświadczeń. Te osoby zajmują się praktycznie stricte działalnością muzealną, a więc i zbiorami, i opracowaniem pewnych rzeczy. Tak jak Pani mówi, u nas niestety, ponieważ jest mało osób, właściwie zakresy są bardzo szerokie działalności. Osoby, które pracują w administracji, również są zaangażowane przy realizacji wystaw. Oczywiście nie ze względu na dane publiczne, ale właśnie w realizacji choćby zaproszeń, urodzin, programów, wystawy. Również takie, które pracują w administracji, one biorą udział w tych uroczystościach. To często one również obsługują stragantkę, kiermasz, o którym mówiłam, z którymi wychodzimy na zewnątrz. I to też, proszę Państwa, to też nie jest jakiś populizm, to też nie jest jakieś schodzenie, że nagle straganiarstwo jest w muzeum, tylko jest to nasza forma promocji. Wchodzimy w nowe środowisko. Weszliśmy, ja bardzo się cieszę, że udało nam się z jednej strony przekonać księdza Hadelka z kościoła pod Wyspami na Boże Bolesnej na Wyspie, który pozwolił nam z jednej strony wejść ze sprawą, z drugiej strony wejść z przewodnikami, którzy mogli oprowadzać po kościele, przekazując nie tylko różne informacje, ponieważ ludzie na co dzień chodzą do kościoła i zwracają uwagę na otoczenie. Także bardzo tu sobie cenię tę współpracę z księżmi czeleckimi. I tak samo właśnie, tak jak powiedziałam, te stragany służą promocji, ale też i zdobywają pieniądze, ponieważ to się tyczy sprzedajemy. I tutaj również właśnie ci moi muzealnicy przygotowują lekcje i wprowadzanie po czeladzi i lekcje muzealne, to one przygotowują po spesu. Więc myślę, że w miarę posiadanych możliwości staramy się na pracę dzielić. Moja rodzina, proszę Państwa, śmieje się, że jestem najbardziej zaawansowanym dyrektorem, bo ja zawsze też mam coś do roboty i też nie uzbieram się w pracy. Także jest tych osób, tyle i tyle jest i staramy się robić to wszystko jak najlepiej. Ale w związku z tym nie da się ukryć, że bardzo staramy się również, żeby wszystkie rzeczy były dopracowane. Przygotowanie na przykład wystawy w ciągu tygodnia czy dwóch jest właściwie rzeczą niemożliwą. Byłoby to połowiczne i najlepiej po prostu chyba złe jakości. Czy rozwój. Czy myślę, że na dzień dzisiejszy, to jest wesołe, na dzień dzisiejszy, przy tej bazie, którą mamy, nie istnieje, zresztą chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że nie jesteśmy ciągle muzeum organizacji, czyli jesteśmy do czasu wystawy stałej. Na dzień dzisiejszy w tej bazie, w tym budynku, który mamy, który jest przebiegły, no nie jest on do końca dostosowany, które mam w tym zdaniu. Ja chciałam zrobić wystawę stałą. Ogranicza się i zostaje mi jedna sala, w której mogę jeszcze prezentować wystawę czasową. Trzeba mieć o wiele większą bazę. Natomiast jednocześnie prowadzę cały czas starania o to, ażeby pozyskać jeszcze osobę, szczególnie właśnie do urzędu historycznego. Miałam 4 starszystów, bo uważam, że najlepiej korzystać z ludzi powierzchniowych, tych, którzy nie mają pracy. No i jakoś tak się zdarza, że i koniecznie, jeżeli ktoś, powiedzmy, ma jakąś wiedzę na to historyczną, to okazuje się, że no, oczekiwania są zupełnie inne, aniżeli praca od razu są. Z kolei, jeżeli inne ma predyspozycje, to z kolei wiedza historyczna zupełnie nie zamykana, to właśnie dla mnie muzea. Ale cały czas tutaj staramy się o kolejne osoby i niewątpliwie. Natomiast jeżeli w instytucji jest tak mało osób, nie można sobie pozwolić na to, żeby była osoba zupełnie przypadkowa, która nie będzie się starała i jakby nie dołączy do tego, żeby przyjąć na siebie ten obowiązek.
Dziękuję bardzo. Pani dyrektor.
Znaczy, że jeszcze nie tak, żeby się znalazł taki odpowiednik, który to ma możliwość zakupić.
To znaczy, nie mam etatu, o którym mamy zapis. Natomiast w przyszłości na pewno etat nie jest stworzony.
Czyli to są plany, a nie poszukiwania odpowiednictwa.
Tak, na przykład. Bo jeżeli na przykład ja mam starzystę, który u mnie odbywa staż przez pół roku lub przez rok, to w międzyczasie nie miała nas dobrze zrobić.
Tak.
Znaczy,
rozumiem, że tyle jest,
że
ktoś taki
to można podesłać, że trzeba podesłać. Tylko wiecie Państwo, z drugiej strony potem znowu są uwagi, że rozrasta się na wymiary i są kolejne pieniądze, także to wszystko ja bardzo tak z delikatnością.
Nie mówię, że zadania są takie, to może być. Czy zadania są ustawione na takim poziomie, że to jest wystarczający składnik merytoryczny i to jest
wyjście na zewnątrz, wyjście muzeum do ludzi, a niekoniecznie tylko się zaciekawiają.
Dziękuję bardzo.
Tak, inne, ale jednak sama wystawa to jest wolność ustawowa. Sama wystawa
to jest wolność ustawowa. Tak. Natomiast ciągle jesteśmy w organizacji, do czasu aż zgłosimy, że już jesteśmy i mamy wystawę.
Dziękuję bardzo. Ja się pan gdyby utrzymał jednak formułę imprez weekendowych, bo spotkania czwartkowe z czasu Stanisława Jackiego to jednak było adresowane do osób niepracujących zawodowo i chyba pozwalało to uzyskać siłę do poniedziałku, żeby nas poszło do tydzień. Także myślę, że jednak weekendy w naszych warunkach są bardziej trafiają do mieszkańców i do potencjalnych wszystkich gmin. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym zabrać. Kto chciałby merytorycznie zabrać głos w dyskusji?
Myślę tam przewodniczący o sobocie, bo ja też uważam, że sobota jest dobrym dniem na zakładę. Uważam, że piątek naprawdę jest, nie jest dobrym dniem dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i w Polsce tak samo. My w piątek jest dobrze, jak można zająć się
w pięciu.
I są też takie nawet w okresie tego postu pewnie w kabinecie, że człowiek nie stanie będzie chciał niż. Nie stanie się
odrębno.
Dlatego Państwo tutaj sobie tak normalnie, dlatego że trzeba poszukiwania jako człowiek, który jest dzisiaj blisko związany, że tak powiem, z wiarą. Uczestniczy Pan w czasie tego 6
chyba sobie PiS spiali.
Ale Państwo muszą po swoich wypowiedzi rzeczywiście. Starałem się jednak nawiązać właśnie na drugi ten lot, a jednak widem zaczyna się pewnie w soboty. Kto z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w merytorycznej ocenie działalności Muzeum Statu? Jeśli nie, to myślę, że w imieniu całej większości Rady przypilimy się do zdania, które zostało wyrażone przez w imieniu komisji przez pana radnego Andrzeja Metka, który podsumował i we wcześniejszych głosach po części. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zamykam ten obrad. Dziękuję panu dyrektorowi i życzymy dalszych sukcesów w miarę oczekiwania Muzeum i naszych mieszkańców. Kolejny punkt, informacja o wykonaniu budżetu miasta za pierwsze połowę 2010. Bardzo proszę panią skarbnik o niejako uzupełnienie materiałów, które radni otrzymali na ten temat.
Z uwagi na to, że państwo otrzymali materiały dość obszerne, materiały szczegółowe, a tak jak zresztą materiały te były omawiane na komisjach, a tak też jak mówiliśmy na poszczególnych komisjach, materiał ten niejako jest już nieaktualny z racji tego, że od ostatniego czerwca już w zasadzie mija trzeci miesiąc, więc i te dane są, tak jak powiedziałam wcześniej, nieaktualne. Niemniej ustawa o finansach publicznych nałożyła na nas taki obowiązek przedstawienia informacji Państwu. Stąd te kilka cyfr postaram się bardzo w skrócie przedstawić. Tak jak wszyscy pamiętamy, budżet nasz został przyjęty na sesji 17 grudnia 2009 roku i wówczas Rada Miejska przyjęła do realizacji budżet w następujących wysokościach. Dochody zaplanowano na kwotę 87 750 360 zł, z tym dochody bieżące na 74 400 221 zł, a dochody majątkowe na kwotę 13 350 139 zł. Zaplanowano przychody w wysokości 21 milionów 500, czyli w sumie dochody i przychody zamknęły się kwotą 109 250 360 zł. I odpowiednio wydatki, które zostały przyjęte przez Radę, razem wydatki zostały przyjęte na kwotę 103 420 908 złotych 91 groszy i w podziale na bieżące było to 80 915 621 złotych 91 groszy i dochody majątkowe 22 505 287 zł. Przyjęte w planie rozchody zamknęły się kwotą 5 829 451 9 groszy, czyli w sumie wydatki i rozchody, zresztą podobnie jak i dochody i przychody, stanowiły kwotę 109 250 360 zł. Na przestrzeni półrocza, czyli do 30 czerwca 2010, plan ten ulegał korektom. W sumie, jeżeli chodzi o korekty, mówiąc o dochodach i przychodach, była to kwota minus 77 646,77 groszy i podobnie i przy wydatkach i rozchodach również minus 77 646 zł. No, tak jak wiemy, budżet musi być zrównoważony. Nie będę może przedstawiała planów, Państwo mają, powiem tylko, jeżeli chodzi o wykonanie tych poszczególnych pozycji na 30 czerwca. Wykonanie, realizacja naszego budżetu zamknęła się następującymi kwotami. Dochody ogółem wykonaliśmy na 39 380 081 zł 91 groszy i w podziale na dochody bieżące było to 37 778 137 złotych 59 groszy. I dochody majątkowe 1 601 944,32 grosze. A procentowo dawało to dochody razem 41,4%. W podziale na dochody bieżące wykonaliśmy 49,6%, natomiast dochody majątkowe 8,4%. Przychody zrealizowane zostały na kwotę 5 178 471 zł i 61 groszy, co procentowo stanowi 37%. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki wydaliśmy w pierwszym półroczu 40 562 636 zł 40 groszy, procentowo jest to 39,3%, a w podziale na wydatki bieżące jest to 46,5% i wydatki majątkowe 11,8%. Rozchody zrealizowano na kwotę 2 945 288 zł. Procentowo daje to 50,5%. I tak jak podkreślałam na komisjach, jeżeli chodzi o realizację naszego budżetu po stronie dochodów, to w zakresie takich źródeł dochodów jak podatki i opłaty, gdzie zostały zrealizowane w 50%, jak dochody uzyskiwane przez jednostki nasze, też również w 50%. Natomiast to, co budziło pewne obawy, i zresztą to jest nie tylko w tym roku, ale też od kilku lat, to były to dochody, udziały w podatkach, we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych. Ponieważ w pierwszym półroczu wykonaliśmy 40,93%, natomiast za 8 miesięcy to wykonanie jest 57,49%. I tu mamy nadzieję, że do końca roku akurat to źródło dochodów, zresztą obserwując te wpływy już w drugim półroczu, zresztą to też wynika ze specyfiki tego źródła dochodów, gdzie z reguły z uwagi na przekraczanie progów dochody są te zawsze większe w drugim półroczu. Natomiast to, co budziło w pierwszym półroczu obawy i było niskie wykonanie, mówimy tu o środkach unijnych. Ponieważ mówiąc o zaplanowanych środkach unijnych, wykonanie tego dochodu było w wysokości 1 429 613,25 groszy, co procentowo daje 12,15%. Niemniej tak jak informowałam na komisjach, z tytułu w sierpniu wpłynęła kwota, która była z rozliczenia układu drogowego, natomiast we wrześniu wpłynęła kwota, która dotyczyła niskoenergetycznych budynków użyteczności publicznej. I tak jak nawet dzisiaj podliczyłam, w tej chwili, biorąc pod uwagę w tej chwili wykonanie tego źródła dochodów jest powyżej 50%. Proszę? Ale ja dokładnie panu nie powiem, ponieważ to nie jest dane, po prostu to są dane tak jakby jeszcze nie ten. Nie zweryfikowane. Ja mogę przygotować, co wpłynęło, jakie. Ale nie, no oczywiście, że mogę, tylko no nie będę w tej chwili podawać, bo. Natomiast to, co mówiliśmy o środkach unijnych, natomiast no, budzi obawy dochody z tytułu majątku. Wpływy, a głównie z tytułu majątku, a głównie wpływy z tytułu sprzedaży. Z uwagi na to, że zaplanowana kwota za pierwsze półrocze nie została zrealizowana i te przetargi, które miały się odbyć, znaczy we wrześniu, miały się odbyć, dlatego że no nie było, zainteresowanie było, ale no nikt nie wpłacił wadium i stąd te przetargi nie odbyły się. Stąd i realizacja naszego tego dochodu, która była za pierwsze półrocze, również no i obecnie jeszcze jest po prostu tak jakby jest niska. Zresztą też tak jak było informowane na komisjach, szczególnie na komisji finansowej, szczegółowo pani kierownik przedstawiała, mamy z kolei następne przetargi, które mają się odbyć w październiku, które mają się odbyć w listopadzie. Zresztą jest to też umieszczone na stronie internetowej miasta. Stąd no, liczymy, że na jakąś poprawę tego źródła dochodów liczymy, że coś drgnie w tym temacie. Ponieważ no, jeżeli chodzi o pozostałe te źródła dochodów, czyli te, od których w zasadzie my nie jest zależne od nas, myślę tu o subwencji, myślę tu o środkach funduszy celowych, czy choćby dotacjach z budżetu państwa, one są realizowane planowo i nie budzą obaw o niewykonanie. Natomiast przechodząc teraz do wydatków, Wydatki za pierwsze półrocze zrealizowaliśmy na kwotę 40 562 636,40 zł, co stanowi 39,25% planu. I w podziale na wydatki bieżące było to 46,52% i wydatki majątkowe 11,8%. Wydatki majątkowe to też to, co w zasadzie powtarzamy zawsze przy przekazywaniu informacji za półrocze, ta realizacja tych zadań inwestycyjnych. Z uwagi na to, że no, trzeba uruchomić procedury czy przetargowe, jest zawsze większa w drugim półroczu. I tylko może przedstawię, jak przedstawiała się realizacja wydatków w poszczególnych działach naszych. Edukacja, wykonanie, może tylko procentowo, wydatki w edukacji zostały wykonane 47,85%, sport i kultura 47,29%, polityka społeczna 46,95%, gospodarka komunalna 28,19%, ale tu wpływ, tak jak powiedziałam, mają właśnie te inwestycje, no, które są dopiero realizowane. I administracja, wykonanie jest 39,45%. I to, co było podkreślane na komisjach, że no, jest niskie wykonanie w porównaniu z innymi, choćby latami, to na to, tak jak wszyscy wiemy, wpływ ma nie tylko, znaczy wpływ na to ma ogólnie to, co się dzieje w naszym państwie, dlatego że no, jest skutki kryzysu. Ale ja nie jestem tu. Ja, skutki kryzysu odbijają się na naszych. Skutki kryzysu odbijają się na naszych dochodach, odbija się na tym, że jest tych dochodów coraz mniej, że zadłużenie, jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, jest coraz większe. Zresztą nawet dzisiaj jest na stronie internetowej, jest też oświadczenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, żeby państwo nie tylko zrzucało na samorządy, ale żeby po prostu, ponieważ dług samorządów w porównaniu do długu budżetu państwa jest tylko znikomym procentem, natomiast no, dokładane nam są zadania, na które nie dostajemy środków, na które nie dostajemy pieniędzy. I to powoduje, że po prostu sytuacja finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, mówię nie tylko w Czeladzi, bo dotyczy to, proszę Państwa, nie powiem, że wszystkich miast, ale bardzo dużej większości. Dziękuję.
Dziękuję za informację uzupełniającą. Czy ze strony Komisji Budżetowo-Finansowej stanowisko Pani Przewodnicząca przedstawi? Proszę bardzo.
Tak, dziękuję Panie Przewodniczący. Nie chciałabym się powtarzać, wszystko przedstawiła Pani skarbnik, to co również przekazywała nam na komisji wczorajszej. Chciałabym tylko przedstawić wynik głosowania i pewne takie sugestie, czy też opinie członków komisji. Więc Komisja Finansowa zdecydowała 6 członków, wszyscy byli obecni, 5 członków komisji głosowało za przyjęcie tego wykonania budżetu, tej informacji, 1 głos był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Oczywiście wydatki i dochody są takie, jak tu widać, ale głównie chodziło o wydatki członkom komisji, dlaczego w 40% na ten dzień. No, wyjaśniono nam, to chyba jest takie normalne, że w WPI mamy wiele inwestycji zapisanych, które mają być głównie pokrywane ze środków, nazwijmy to, zewnętrznych, nie tylko unijnych, ale przecież z województwa i tak. Nie możemy inwestować czy wykonywać jakiegoś zadania, nie mając tych środków, czy rozpoczynać to bez przynajmniej jakiejś promesy, czyli obietnicy, że te środki będą. W związku z tym wstrzymane są pewne działania do czasu, aż no, nie uzyskamy tych rzeczy. Rzeczywiście z majątku sprzedaż, jeśli chodzi o dochody miasta, to już od kilku przynajmniej
lat. Mówimy o tym, że jest to na niskim poziomie wykonanie, ta sprzedaż naszego majątku, co nie znaczy, że musimy się dokonywać za wszelką cenę. Natomiast dzisiaj będziemy również podejmować uchwały dotyczące sprzedaży dość dużych gruntów i z tego, co nas, o czym nas poinformowano w komisji, jest wiele osób zainteresowanych konkretnie takim kupnem, więc miejmy nadzieję, że będzie on przeznaczony na dobre cele i miasto z tego skorzysta. Nie tylko jakieś miejsce pracy, ale również podatki i gotówkę, w której będziemy mogli inwestować w nasze jakieś tam zaplanowane inwestycje. O wszystkich dochodach i bieżących, i majątkowych, bo bieżące wiadomo, są wykonane podatki, są powyżej 50%, rokują dobrze na przyszłość, więc tego się nie obawiamy. Natomiast dochody bieżące są właściwie ponad 47% przez pół roku wykonane, czyli nie jest to źle, nie musi jakiś obaw. Jaka była opinia skierowana głównie do pana dyrektora NZBK? Ponieważ utrzymanie zieleni za pierwsze półrocze wynosiło 23,23%, czyli wykonanie, jeśli chodzi o wydatki, było jak na ten zakład niewielkie, być może płatności będą w tym półroczu. Jednak podnosili członkowie komisji taką sugestię, aby zrobić dokładny objazd miasta pod kątem zagrażających ludziom i pojazdom, czyli ruchu i pieszym i kołowym, zagrażającym drzewom. Wspominając o wypadku, który miał niedawno miejsce, gdzie zginął jeden mężczyzna. Także ja wiem, że są uwarunkowania, że ochrona środowiska pewnych drzew nie pozwala wyciąć i tak dalej, ale niemniej jednak takie miejsca trzeba by w jakiś sposób monitorować. Być może pan dyrektor rzeczywiście ma to rozeznanie, no oby do takich nieszczęść nie dochodziło, tym bardziej, no, że to wykonanie za pierwsze półrocze nie było najwyższe. Czyli nie do końca chyba jest tak, że dajcie pieniądze, a zrobimy, prawda? No więc nie wiem, czy to chodzi o obranie duszy, czy może znowu firma, która się zieleją zajmuje, źle wywiązuje się. Więc może pan dyrektor jakieś dwa zdania by na ten temat wyjaśnił, przynajmniej no takie obawy były wczoraj na komisji. Czyli ogólnie rzecz mówiąc, no chcielibyśmy, żeby budżet był lepszy. Nie ukrywajmy, że się wszyscy tak bardzo cieszymy, że jesteśmy happy, że jest dobrze. Miejmy nadzieję, że sprzedaż majątku powiększy odpowiednio nasz budżet o odpowiednią kwotę, ponieważ zadłużenie miasta też jest ponad 30 milionów. Komisja, trzy wnioski, które skierowano do nas, pan przewodniczący do nas skierował pewne pisma z prośbami o rozpatrzenie, więc komisja rozpatrzyła trzy wnioski. Powiem tylko tak, że jeden dotyczył przewóz dzieci.
Wtedy poproszę w komisji o zaopiniowanie młode
to
czytywane
całe.
Poproszę o opinię w tym zakresie w kolejnym ustawowym.
Czyli tutaj jest prośba, aby pan dyrektor parę słów powiedział, a ja tak osobiście prywatnie notuję tak, że coraz bardziej mnie niepokoją należności wymagane, bo było to jeszcze niedawno 10 milionów miasto, już mam dłużników, którzy zalegają nam, proszę Państwa, 12 milionów złotych, ponad 12. Więc jeśli by Pani skarbnik miała jakieś dodatkowe informacje, być może coś się zmienia w tym zakresie, to też bym bardzo prosiła.
Dziękuję.
Dziękuję, panie skarbniku.
Tak, może nie najpierw, jeżeli chodzi o tą zieleń, ja wyjaśnię. Te 23% i to, co mówiłam państwu na komisjach, że jeżeli rozpatrujemy, to trzeba po prostu wejść w szczegóły tego sprawozdania. Bo jeżeli chodzi o zieleń, utrzymanie zieleni w miastach, to tu są zadania inwestycyjne i tutaj na plan zadań inwestycyjnych, wydatki majątkowe jest niskie wykonanie, bo tu jest 2 673 400, natomiast wykonanie jest 682 i to powoduje po prostu ten niższy procent.
Dziękuję. Pan dyrektor Biegda prosił o głos, ale to już najbliżej pani burmistrz. Tradycyjny taki punkt udzielania dodatkowych wyjaśnień. Bardzo prosimy pana dyrektora na pewno w tym aspekcie, czy pozostałych tutaj strażników on strefą konsultują. Jeszcze taka krótka, uzupełniająca informacja. Bardzo proszę.
Proszę państwa, chciałem państwa poinformować o tym, że na chwilę obecną, czyli na koniec sierpnia wykonanie na zieleni stanowi kwotę 1 616 000 zł. Na plan ogólny utrzymania zieleni ze wszystkimi składnikami 3200, czyli to jest połowa, z czego zaangażowanie na wrzesień, to są już następne środki, a poza tym weźcie państwo pod uwagę, że pierwsze półrocze to jest połowa z tego, co zima. Przecież no, wiemy, o co chodzi. W związku z tym te prace, czy pełnia sezonu następuje na przełomie czerwca, lipca, sierpnia. Zauważcie państwo, że do tej pory odbywają się koszenia. Nie ma naprawdę obaw o wykorzystanie tych środków. Powiem tak, gdyby było więcej, bylibyśmy w stanie zrobić więcej. Zawsze. Także to jest koniec roku. To wszystko będzie się sumować, bilansować i
panie dyrektorze, jeszcze jedno słowo, jeśli chodzi o wycinkę drzew właśnie, czy o wycinkę dróg niebezpiecznych, czy jest jakieś rozeznanie i chodzi o to, abyśmy takiego przypadku już nigdy nie mieli. Więc jak to wygląda, czy to się ta firma, która się zielenią zajmuje, ona to monitoruje, czy może właśnie ta nazwa zapadną. Jedno
proszę państwa, jest pełne rozeznanie, nie tylko czy jakieś, ale jest pełne rozeznanie. Państwo może nie wszystko obserwujecie, przepływ informacji, wszelkiego rodzaju wnioski o wycinkę drzew, które są kierowane zarówno do starostwa, jak i do gminy, w zależności od kompetencji własnościowych. Tego jest naprawdę ogrom. Mamy pełne rozeznanie co do stanu drzewostanu w mieście. Mało tego, wystąpiliśmy w tej chwili o zabezpieczenie środków na rok następny przy tworzeniu budżetów poszczególnych jednostek zarówno do Starostwa Powiatowego w Będzinie, jak i do Urzędu Miasta, jak również do SRK i do wszystkich spółdzielni, do wszystkich zasobów mieszkaniowych na terenie miasta, czyli do wszystkich właścicieli terenów. Mam nadzieję, że jakiś to efekt przyniesie, ponieważ sami państwo widzicie, że rzeczywiście jest taka potrzeba, my to również widzimy i oceniamy. Natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żeby wyciąć cały drzewostan. Argumentując te nasze wystąpienia o środki finansowe, mówimy o przebudowie drzewostanu. Nie o wycince i o ułożeniu miasta z drzewostanu, natomiast o przebudowie, czyli o wycince, przycince, jak również nasadzenie. Natomiast ustawa o ochronie środowiska w tej chwili wprowadziła takie zmiany rygorystyczne, że nawet przycinka drzew wymaga zgody, czyli pozwolenia na dokonanie takowych w przypadku drzew powyżej 10 lat.
Panie dyrektorze, dziękuję bardzo za te wyjaśnienia obszerne. Ale to teraz my pytamy o te wyniki budżetu na pierwsze półrocze. To było jedynie w kontekście stanowiska komisji, która zwracała uwagę o niewykonanie pierwszych półroczu planowanego poziomu wydatków. Więc sam problem ewentualnie drzewostanu czy zagrożeń w sprawach interpelacyjnych i wnioskach rady. Pan radny Marcin Buzio,
przepraszam. Tak, pani skarbnik udzielała wszystkich informacji na komisjach. Ja mam jeszcze pytanie wychodzące z obszoku. Czy już pani skarbnik ma potwierdzenie, że ludzie z wpływ z podatku PIT w 2011 roku jest tam wyższy o 0,18, więc wynosi 3712, i teraz bym prosił panią dyrektor MOPS-u o udzielenie troszkę bliższej informacji na temat tych zaległości. Już zaległość ma ponad 5 milionów złotych. Też prosił o takie krótkie informacje na ten.
Dobrze. Czyli ja w nawiązaniu, ponieważ odniosę się jeszcze do tych właśnie należności, a później pani dyrektor uzupełni. Jeżeli chodzi o PIT, no to mamy tylko taką informację, mamy taką informację ogólną, że ten PIT no, wynikający będzie o te większe tą kwotę, natomiast kwoty jeszcze nie ma, dlatego że no, to jest do 25 października przychodzą nam informacje już, jaka kwota będzie zaplanowana. Także dokładnych nie mam, tylko to, co jest dostępne właśnie na stronach Ministerstwa Finansów, czyli będzie o ten procent, zresztą on wynika z ustawy większy. Natomiast to, co pani przewodnicząca też mówiła, jeżeli chodzi o te należności, no jest wzrost z tych należności wymagalnych. Należności wymagalnych z tym, że te 2 miliony, czyli ta różnica, o której mówimy, na tą kwotę składa się głównie właśnie te należności, te, które dotyczą działalności miejskiego ośrodka, czyli są to należności od dłużników alimentacyjnych. Z uwagi na to, że w roku 2009 na 30 czerwca tych zaległości było 3 878 684, natomiast w tej chwili jest już ponad 5 053 złote. I stąd to powoduje nam właśnie ten wzrost. Natomiast jeżeli chodzi o inne, chociażby o wzrost na przykład w podatkach, to proszę Państwa, bierze się to też z tego, że mamy kilka takich przedsiębiorstw, które są już w upadłości, które gorzej są już po licytacji, ale z uwagi na to, że one są jeszcze niewykreślone z KRS-u, my nie możemy odpisać tego. I to leży u nas no, niejako na sprawozdaniach. Kwota jest duża, natomiast my, dopóki nie dostaniemy, że zostało to przedsiębiorstwo wykreślone, nie możemy z tym nic zrobić. Chociażby, no tu podam przykłady, dotyczy to budowutów likwidacji, gdzie z licytacji otrzymaliśmy kwotę 198, natomiast 107 trzeba już po prostu no, umorzyć, ale dopiero po wykreśleniu. To dotyczy spółdzielni inwalidów Zagłębie, gdzie też otrzymaliśmy z zaległości kwotę 78 tysięcy, natomiast kwota zaległości wynosi 403 573 zł. No i to trzeba kiedyś po prostu odpisać, ale póki co nie możemy w tej chwili. To dotyczy też Józefowa, no Dekor to się w tej chwili nazywa, gdzie tytuły wykonawcze i zgłoszenie tej wierzytelności jest w tej chwili na 761 261 zł. I to nam spowodowało po prostu wzrost, jeżeli chodzi o podatki. Natomiast to, ja myślę, że pani dyrektor, proszę? No to więc mówię, ale to jest kwota, która zostanie odpisana i po prostu tej kwoty no, nie będzie.
Przyszedł bardzo proszę ewentualnie jakaś uzupełniająca częściowo informacja, proszę uprzejmie.
Szanowni Państwo, jeśli mogę odnieść się bardzo króciutko do tych należności, jakie wynikają z realizacji zobowiązań z tytułu funduszu alimentacyjnego, odpowiem tak. Należymy do jednych z niewielu gmin, które w sposób skuteczny odzyskują wypłacone świadczenia. Natomiast bardzo przepraszam, z pamięci nie potrafię tego podać. Jeśli będzie taka potrzeba, no w ciągu kilku minut mogę to uzupełnić, bowiem oczywiście w ośrodku posiadam szczegółowe informacje. Chciałam dodać, że jesteśmy skuteczni w odzyskiwaniu kwot wypłaconych tytułem alimentów. No na tyle skutecznie, że drugi rok kolejny z rzędu pan burmistrz jest wyróżniony, gmina jest wyróżniona jako gmina, która dba o finanse mieszkańców. Zostały w ubiegły piątek wręczone takie właśnie certyfikaty na tę okoliczność o nazwie dłużnik alimentacyjny właśnie. Natomiast jeśli chodzi o więcej szczegółów, to proszę uprzejmie panie przewodniczący, żebym mogła mieć taką możliwość, jeśli chodzi o cyfry procenty. No bo po prostu nie pamiętam.
Myślę, że na ten moment ta informacja nie jest konieczna, jeżeli pani ją zdobędzie, a pytanie powróci i deklaracja, to możemy wtedy poprosić o te dane. Nie chodzi nam o ocenę wskaźników budżetowych i o przyczyny i uzasadnienie takich, a nie innych wyników. Czy pani skarbnik to dosyć obszernie tutaj informowała?
No, tak jak pani dyrektor mówi, mimo że my jako gmina bardzo się staramy, bo jest to działanie prowadzone, no to no, niestety jest to po prostu ten rodzaj no, tych zadłużeń rośnie. Rośnie bardzo, jest to zjawisko, które powoduje też, że te nasze należności wymagalne wzrastają. Kiedyś ich nie było u nas w budżecie i stąd, ponieważ były one nie u nas i nie przez nas prowadzone.
Dziękuję. Mnie cieszy wiele informacji i natury no, krytycznej oceny pewnych wskaźników z tendencją poprawy w drugim roku. Oczywiście te zjawiska pewne są typowe, a inne oczywiście należy zwrócić szczególną uwagę w efekcie oceny całego budżetu. Ocena była korzystna, a nie przeważały słuszne głosy krytyczne. Kto z Państwa radnych chciałby w tym temacie w wyniku pierwszego półrocza zabrać głos? Pan radny Świątek Andrzej, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, ja chciałbym powiedzieć parę zdań rzeczywiście tak szerszy. Po 30 czerwca, kiedy to te dane były nam przedstawione. Chcę powiedzieć od razu w ten sposób, że wsłuchując się, dwukrotnie było to dyskutowane teraz, które już są kilka poczynania Komisji Rewizyjnej, były jako przewodniczący Komisji Finansowej. Muszę powiedzieć, że ja jestem tak wielkim optymistą i też nie widzę takiej nadziei, żeby realizacja tego rocznego budżetu była inna niż realizacja budżetu zeszłorocznego. Oczywiście, proszę Państwa, co jest najważniejsze z realizowanym budżetem gminy, gmin czy państwa? Jeżeli nie ma, proszę Państwa, wpływów, nie ma i wydatków. I z tego tytułu boleję, dlatego że jeżeli do budżetu tegorocznego jest gminie kwota na poziomie 5-8 milionów złotych, tak przyjmuję z prognoz, to proszę Państwa, za tyle pieniędzy nie zostanie zrealizowane jakieś konkretne zadania. Nie będą zatrudnieni ludzie. Nie będzie ponownego wpływu do budżetu. Proszę Państwa, tak to działa. My inwestujemy, my wydajemy pieniądze, ludzi się zatrudnia, ludzie nie przychodzą do opieki społecznej, ludzie płacą podatek dochodowy. Część tego podatku dochodowego wpływa do samorządów, dotyczy do tych osób, które uczestniczą na terenie danej gminy. Proszę Państwa, i o tym trzeba myśleć. Nie chodzi tutaj o to, żeby sobie dokładać i sobie tutaj, że tak powiem, jakoś przyjmować, że moja krytyka to jest jakaś jedynie krytyką, a nie jest merytoryczną. I niestety nie mogę się zgodzić też tak, że tak powiem, z taką, po pierwsze, wypowiedział pani skarbnik na początku, że właściwie to już było, zresztą co słyszałem na komisji społecznej. Ja wiem, że jest odmienna wysoka, tylko że...
Ale co było?
No, że to już było, nie dyskutujemy na temat budżetu za pół roku, bo dzisiaj mamy wrzesień, co października. Proszę Państwa, musimy o tym dyskutować, bo takie jest postępowanie w przypadku kontroli. A my jesteśmy organem kontrolnym działań pana burmistrza. Dla nas jedyny, jak gdyby miarodajny wskaźnikiem działań pana burmistrza jest realizacja budżetu. Jeżeli ten budżet tak będzie niezrealizowany na poziomie właściwym, to nie ma o czym dyskutować, jest dobrze. Natomiast jeżeli ten budżet nie jest zrealizowany, to te zadania, które żeśmy przyjęli w grudniu zeszłego roku, są nierealizowane i przez to społeczeństwo biednieje. I chcę powiedzieć, że przynajmniej jest jedna chyba z ostatnich sesji tej kadencji. Może jeszcze będzie jedna ludzka. No, chciałbym, żebyście Państwo w następnej kadencji, jeżeli się spotkamy, żebyście naprawdę zwrócili to do serca, że nie można patrzeć na budżet poprzez pryzmat zależności w stosunku do pana burmistrza, tylko trzeba budżet widzieć bezwzględnie, bo za tym stoją konkretni ludzie. Czy starczy nam właśnie pieniążków w przyszłym roku na to muzeum, czy braknie nam pieniążków, czy nam starczy pieniążków na sport młodzieżowy, na zajęcia, na stypendia i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że to w przyszłym roku i w latach następnych będzie najłatwiej tej czy innej władzy pościnać, bo wiadomo, że nie możemy, że tak powiem, zatrzymać wynagrodzeń, bo wynagrodzenia trzeba realizować w pierwszej kolejności, ale będzie brak pieniążków na wyposażenie szkół i tak dalej, i tak dalej. Przecież, jeżeli Państwo słyszycie, to jest mój głos, ale dzisiaj Pani Skarbnik w swojej wypowiedzi też powiedziała, że jest sytuacja trudna, że wszyscy oszczędzają. I dzisiaj, czy tak jak tutaj się podpowiadali, że również w poniedziałek w programie telewizyjnym premier Tusk mówi, że jest sytuacja trudna. To nie ma z kim żartować i się śmiać i co ten świątek to żartuje. Tylko naprawdę pomyślmy o tym, że my tutaj decydujemy o życiu 36 tysięcy ludzi. I musimy się po prostu dokładać wszelkich starań, aby każda złotówka wydana była 5 razy odwrócona. Bo jeżeli nie ma pieniążków, mówię, nie ma ogólnie pieniążków, to musimy zacząć od wydawania takich pieniędzy na takie niekonieczne rzeczy. Czy jest potrzeba, proszę Państwa, aby co tydzień odbywały się 2 lub 3 imprezy organizowane przez miasto? Proszę Państwa, to jest, no to jest może fajnie, że to tak jakiś tam sprawek daje miasto za darmo i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, to jest igranie na najniższych uczuciach ludzi, bo za przyszłym roku trzeba będzie podnieść podatki, trzeba będzie podnieść opłatę zawodu i tak dalej, bo przecież widzicie Państwo, co się dzieje. Że po prostu nasza kasa się robi pusta i po prostu nie ma perspektywy specjalnie na to, żeby ją zamknąć. I teraz już jak gdyby jeszcze parę tak jak Pani Skarbnik powiedziała właśnie na temat zadłużenia samorządu. Proszę Państwa, właśnie powiedział premier rządu RP Donald Tusk powiedział, iż zadłużenie samorządu jest na poziomie 17 miliardów złotych. Proszę Państwa, więc jak ja przyniosłem to na naszą właśnie gminę, to stwierdzam, że nasze zadłużenie miasta, nasze zadłużenie gminy jest dwukrotnie wyższe niż tego. I to mnie bardzo niepokoi. Teraz jak Państwo żeście przeczytali również informacje za 8 miesięcy, to już jest zadłużenie na poziomie 36,4 miliona złotych. I natomiast w planie jest to 40 milionów złotych. Co to znaczy? To oznacza tylko tyle, że przy realnych dochodach realizowanych w tym roku własnych, nasze dochody własne, szanowni Państwo, są na poziomie 55 milionów złotych. Być może będzie 56, być może będzie 57. Ale proszę Państwa, to jest 40 milionów do 60 lat. To proszę Państwa, jest to zdecydowanie więcej jak 60%. Bo nasze zadłużenie nie można wynosić więcej niż 24 miliony złotych. 24 miliony złotych. Mówię o dochodach własnych. Oczywiście obecna ustawa o finansach publicznych jako dochody własne gminy zalicza subwencje, zalicza, proszę Państwa, dotacje. Ale proszę Państwa, te pieniądze są pieniążkami celowymi i my je możemy tylko wziąć i przeznaczyć na wynagrodzenie nauczycieli albo na zadania ewentualnie rządowe. Natomiast nie możemy ich dzięki przeznaczyć. Natomiast przy spłacie naszej, jak tutaj Państwo widzicie też ze sprawozdania, my mamy spłaty zadłużenia obsługi długu na poziomie 7,5 miliona złotych, czy prawie 7 złotych. Proszę Państwa, proszę sobie obliczyć od 50 do 5 milionów złotych, 57 milionów złotych, 7 milionów złotych zostaje nam na wydatki bieżące w przyszłym roku i latach następnych, latem kwota 50 milionów złotych. I skąd wobec tego pokryjemy te wydatki, do których dzisiaj oczywiście przyzwyczajamy, nam się wydaje, że one nie są uciążliwe. Bo dzisiaj jeszcze bierzemy kredyt po to, żeby spłacić kredyt, żeby spłacić wymagania w stosunku do obsługi, jak również do spłaty kredytu i pożyczek. I jeszcze na koniec. W związku z tym, natomiast chciałem się też odnieść tak na chwilę, bo rzeczywiście, panie dyrektorze, Szubidę. Tu koleżanka przewodnicząca mówi o mówiliśmy o wykonaniu budżetu miasta za pół roku. I właściwie pani Skarbi specjalnie nie odbiegała z tymi swoimi informacjami, nie wchodziła tutaj, jedynie wskazała, że za 8 miesięcy tam się coś poprawia w zakresie, czy za 9 miesięcy w zakresie pozyskiwania środków unijnych, z czego się bardzo cieszę. Natomiast nie podała pani kwot, mógłbym sobie to szybko policzyć, ale nie muszę, może mi pani poza mojej wypowiedzi. Natomiast powiem w ten sposób, panie dyrektorze, że właśnie myśmy dyskutowali na temat wykonania pańskiego budżetu za pół roku, bo taki jest temat sesji. I teraz pan mówi, że jest zima, że czego my żądamy. No właśnie, panie dyrektorze, wszelka pielęgnacja, jeżeli pan się zwala pielęgnacji zieleni, odbywa się w okresie wczesnej wiosny. Czyli można powiedzieć, że odbywa się jeszcze właściwie w okresach lutego i marca. I tutaj można rzeczywiście zrobić bardzo wiele, tylko no muszą być to profesjonaliści, którzy nie widzą tylko, że to drzewo trzeba wyciąć, tylko pielęgnacja zieleni jakby...
Panie radny, tu nie chodzi teraz o
wykład
na
pielęgnacji
zieleni.
Panie przewodniczący, pan dyrektor Szpilek powiedział, że tego nie może realizować, bo jest to rzecz
to
jeszcze nie ma pory agrotechnicznej. Więc mówię o tym, że to jest pora agrotechniczna, żeby właśnie wykonać wtedy najwięcej tych przyczyn, bo wtedy się wykonuje tych drzewo jeszcze, że tak powiem, zimowo. I dlatego, i teraz jeszcze też się odniosę do tej zaległości wymagalnej. Ja się, szanowni państwo, dziwię, ja po prostu, no, my żyjemy chyba w jakimś świecie, nie wiem, wirtualnym, na jakimś dziwnym, jeżeli ja słyszę, że my jako gmina, a gmina naszej gminy, pan burmistrz otrzymuje wyróżnienie za ściąganie należności wymagalnych, a ja co pół roku z wymagalnych,
dotyczących alimentów.
Dobrze, ale to jest to samo.
To jest to samo, to jest jeden rodzaj należności alimentacyjnych.
No proszę mi pozwolić zobaczyć. Więc dla mnie jest to suma, jak czytam, że w sumie to, co tu powiedziała przewodnicząca, że co rok przybywa nam milion, albo co rok przybywa nam 2 miliony wymaganych. Ja tu nie wiem, nie dzielę na alimentacyjne czy nie. Ja tylko patrzę, że nie ma jak gdyby ściąganie. Nie ma. Są, można powiedzieć, że nawet przyrost naszego budżetu po stronie dochodów nie rośnie tak szybko, jak przyrost należności wymaganych. Ja tylko się dopytam, bo pani powiedziała, odpiszemy ten 1 000 000 złotych, no to 12 800, ja podejmę 1 100 000, no to zostanie 11 700. Ale ta kwota tej 11 700 to była do tego się półtora roku i jak powiedziałem, czas biegnie, nasze dochody nie rosną, natomiast zaległości nie są, zaległości są ściągane i po prostu ja się po prostu też dziwię, bo ja czytam też na przykład informacje jako radny i dostajemy też informacje o umorzeniach. W zeszłym roku było umorzeń aż 600 000 złotych.
Za pan proponuje, panie radny.
Panie przewodniczący,
pan komentuje i nie stawia żadnego
czy wolno mi komentować, czy nie? Więc ja komentuję to. Myślę, że pan jako jeden z ludzi, którzy zna się na ministerstwie, na w ogóle na obrocie gospodarczym, wyciągnie właściwie wniosek. Proszę państwa, tak dalej gmina być nie może prowadzona, ponieważ no, grozi nam normalnie, że za 2 lub 3 lata nie będziemy mogli zaspokoić podstawowych potrzeb mieszkańców, do jakich jesteśmy zobowiązani. Bo nie ma kontroli, nikt nie kontroluje, czy pieniądze są wydawane tam, czy one są efektywnie wydane, czy teraz która rozliczyła zadanie inwestycyjne to nam skrzyżowanie. Czy komisja rewizyjna się na to pokrywa? Nie. Po prostu nie chce widzieć pewnych rzeczy. Co jest po prostu dla mnie dziwne i między innymi to może być przyczyną, że naprawdę nie zachowujemy należytej dyscypliny budżetowej, za którą to my jesteśmy odpowiedzialni, a nie pan Burmistrz, bo przecież pan Burmistrz jest na tyle naiwny, żeby na tę pełną pozycję przekroczyć powyżej 100% w okresie roku. Ja to może tego nie zrobię. Natomiast my musimy się przyglądać każdej pozycji, czy realizacja tego budżetu na poziomie 25% to jest właściwa, czy właściwie został przyjęty ten budżet w grudniu? Czy ktoś sobie nie wziął danych z sufitu, a nie realnych? Bo przez to, że my zapisali w danej pozycji wydatki, a my ich nie realizujemy, to faktycznie tych potrzebujemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos w przedmiocie danych charakteryzujących budżet gminy za te pierwsze półrocze? Pani Radna, to jest pana, proszę uprzejmie.
Ja chciałam zapytać na temat tego braku wpływu środków ze sprzedaży majątku. Państwa tak tutaj wyjaśniłam, z czego to wynikało. Prosiłabym o takie dane. Ile przetargów i na jaką kwotę zostało ogłoszone w pierwszym półroczu 2010 roku, bowiem już od ubiegłego roku na stronie internetowej było 17 pozycji, 17 terenów, 14 nieruchomości do sprzedaży, również w tym nieruchomości planowano na targach nieruchomości, na wybrzeżu, nie mam jednak w Gdańsku, ale de facto ile było przetargów, jakie, bo mamy informację, że do jednego z tych przetargów nie przystąpili, ale kiedy to było przetargowane, czyli co z przetargów i na jaką kwotę nie przystąpili i kiedy zostaną ogłoszone nowe przetargi, czy już są przygotowane, czy dopiero po tym, jak podejmiemy uchwałę o tym, żeby jeszcze inne grunty sprzedać.
Czy może być to na piśmie, taka informacja?
Może być na piśmie.
Dobrze. Bo nie ma pani kierownik, także na piśmie przygotowuje.
Nie, nie złożył w czasie przygotowania tej informacji. Proszę Państwa, nie widzę głosów osób chcących zabrać głos w dyskusji. Przechodzimy do kolejnego punktu, chyba że Państwo postawią wniosek o jakąś większą przerwę 15 minut. Tak robię przed kolejnym punktem, 15 minut przerwy to za 25. Pierwsza. Zapraszam do zadania.
Przepraszam bardzo.
Ale myślę, że zanim jest pani pierwszy. Mamy 10, to mieliśmy to zapytanie. Myślę, że rozpoczniemy bliższe dodatkowe informacje, które zaprezentuje nam pani kierownik Wydziału Rozwoju. Przypomnę tematem 8 planowanym porządku. Obrad jest informacja o przedmiocie targowiska miejskie, stan obecny i zmiany, jakie miały miejsce na przestrzeni lat 2006-2010. Bardzo proszę panią kierownik o informacje uzupełniające na tej rozwoju.
Temat ten był szeroko dyskutowany na komisjach Rady Miasta, na komisji społecznej. Obecne było Stowarzyszenie Kursów Centrum, uczestniczyło w tych dyskusjach i potem jeszcze na następnej komisji, na komisji rozwoju naszej merytorycznej też to bardzo szeroko omawiamy. Mówiliśmy o zamierzeniach, jakie w tej chwili są do zrealizowania i to obecnie się dzieje. To znaczy, była informacja, że na dzień dzisiejszy mamy zarejestrowane w urzędzie Stowarzyszenie Kupców Centrum, które jest połączeniem dwóch nierejestrowanych stowarzyszeń, które do tej pory działały. Jest to na targowisku w Świnoujściu i na OPO. W tej chwili stowarzyszenie mamy jedno stowarzyszenie, które ma osobowość prawną. Także to jest taka najważniejsza informacja na ten moment. Druga sprawa, targowisko na ulicy Groszyckiej, które obecnie istnieje dzisiaj. Pamiętacie Państwo, tam była wykonana dokumentacja i jest pozwolenie na budowę takich pawilonów handlowo-usługowych w technologii murowanej z odcieniami, takie stylizowane,
przez miasto już wniosku na budowę pawilonów na ulicy Grodzieckiej w tej lokalizacji dotychczasowej. I drugim tematem jest sprawa budowy nowego targowiska na lokalizacji tej, która się pojawiła w trakcie rozmów z osobami handlującymi. I mówimy tutaj o nowej lokalizacji przy ulicy Grodzieckiej, to znaczy rejon naprzeciw zespołu szkół za stacją Orlen. I jest wola budowy tego targowiska przy udziale miasta i stowarzyszenia tego nowo zainstalowanego. Na komisji była mowa, że przygotowujemy w tej chwili porozumienie co do wspólnej realizacji tego zadania. I Państwo dzisiaj w materiałach sesyjnych macie rozdany projekt tego porozumienia. Ja podkreślam, że jest to projekt, czyli jeszcze tutaj jakaś kosmetyka ma prawo mieć miejsce. Jeszcze stowarzyszenie nie dało mi na piśmie swojej opinii co do treści tego porozumienia, a w treści jest dokładnie powiedziane, która strona jakie zadania ma do wykonania. I dzisiaj jeszcze w trakcie tej sesji też będzie pod obrady Państwa uchwała odnośnie 20 lat terenu pod to właśnie targowisko. Także myślę, że tytułem wstępu to tyle. Teraz Państwo znacie, jeśli są jakieś pytania, to odpowiem na to.
Dziękuję bardzo. Proszę uprzejmie, kto z Państwa chciałbym zabrać głos w temacie obrady Marek Krajca, to proszę.
Komisja Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa w czasie tej kadencji co roku zajmowała się problematyką dotyczącą targowisk ze względu na wagę tego problemu zarówno dla mieszkańców, jak i kupców. W tym roku również na wrześniowym posiedzeniu komisji temat był omawiany, tak jak już wspomniała pani kierownik. W trakcie obrad komisji zostały wypracowane przez komisję następujące wnioski. A mianowicie pierwszy wniosek to taki, że komisja popiera lokalizację nowego targowiska przy ulicy Grodzieckiej i wniosek drugi, w którym komisja prosi o przedstawienie koncepcji nowego targowiska oraz treści przygotowywanego porozumienia o współpracy pomiędzy miastem a Stowarzyszeniem Kupców przed głosowaniem projektu uchwały dotyczącej przekazania gruntów pod dzierżawę Stowarzyszeniu Kupców. Także ten wniosek częściowo tutaj został zrealizowany już przez panią kierownik, która mówiła, że w materiałach sesyjnych jest projekt tego porozumienia. Ze swej strony do tego, co pani kierownik tutaj powiedziała, chciałbym jeszcze dodać, że kupcy są zadowoleni z takiego rozwiązania tematu, z zaproponowanej lokalizacji. Jednocześnie kupcy podkreślali, że jest to korzystne dla obu stron, nie tylko dla nich ze względu na możliwość kontynuowania pracy i ich rodzin, ale też jest to z korzyścią dla miasta, gdyż miasto będzie mieć dodatkowe dochody z dzierżawy, a ponadto prawdopodobnie kilkadziesiąt osób może znaleźć pracę na tym targowisku, gdyż wymiar tego targowiska no będzie zdecydowanie większy w porównaniu do tych obecnych możliwości.
Dziękuję bardzo. Ja myślę rzeczywiście, że wprawdzie tematyka tego punktu to stan obecnej zmiany w latach 2-6-2-10, ale jedna uwaga, proszę Państwa, radnych, koncentrować się nad jednak perspektywą 2-10 lata następne. Ja jeśli mogę też chciałbym takie pytanie może mocno wcześniej, bo projekt porozumienia na pewno jeszcze jest w fazie pewnych uzgodnień, ale jest tutaj mowa, iż stowarzyszenie bierze na siebie i zobowiązuje się do zlecenia projektu budowlanego wykonawczego, uzyskania pozwolenia, również do realizacji zadania. Czy to oznacza system gospodarczy pełną swobodę, czy też będzie tutaj jakaś formuła nadzoru inwestycyjnego, żeby to przedsięwzięcie miało no, przebieg realizacji taki skoordynowany? Czy o tym była rozmowa na obecnym etapie ustaleń ze stowarzyszeniem?
Rozmawialiśmy o tym. Na dzień dzisiejszy mamy taką sytuację, że jest wykonana koncepcja zagospodarowania tego terenu, czyli są rozrysowane te kioski w jakim układzie musi być zaakceptowana ta koncepcja zarówno przez stowarzyszenie, jak i przez miasto. I jeśli sobie tą koncepcję wspólnie zatwierdzimy, to na bazie tej koncepcji dokumentację będzie zlecało stowarzyszenie na same kioski z przyłączami, natomiast miasto na pozostałe rzeczy, czyli główne sieci media w postaci kanalizacji, wody, oświetlenia, dróg dojazdowych. Czyli takie dwie dokumentacje się powinny urodzić, no i mam nadzieję, że to w przyszłym roku się ziści, no bo oczywiście na wszystko są potrzebne środki finansowe, a u nas no, w projekcie budżetu też taka pozycja się znajdzie i radni będą mogli, znaczy wymagane to jest, żeby udać się takie zadanie na rok przyszły. Także mówię, że realizacja będzie w oparciu o uzgodnioną dokumentację i potem w trakcie realizacji to też nie może być tak, że każdy buduje inny związek. Musi to być ujednolicone i o tym żeśmy rozmawiali, że będzie najprawdopodobniej jeden wykonawca, tylko koszty będą pokrywali już poszczególni członkowie stowarzyszenia.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chciałby jeszcze wyjaśnienia? Słowa, proszę bardzo.
Jeśli można, to jeśli stowarzyszenie będzie wykonywało projekt, stowarzyszenie będzie całość, to teraz stowarzyszenie to też będzie budowało, bo stowarzyszenie, jeżeli będzie miało tylko dzierżawę tego gruntu i nie będzie mógł dzierżawiać innym, no to buduje ten, czyli jest grunt.
Z porozumienia to dokładnie wynika, także i projekt, i realizacja.
Tak, ale to nie może być chyba mowa o tym, żeby każdy zdecydował, jak chce, ponieważ nie ten osoby, które będą w stowarzyszeniu, nie będą podmiotem w rozmowach. Tylko podmiotem będzie stowarzyszenie, czyli stowarzyszenie.
To nie za tak się że odpowiedź na moje pytanie, czy to jest projekt.
Nie, na razie ja się mówię, właśnie ja chciałam do
natomiast myślałem, że pani w jakiś sposób tutaj na pytania może o to samo, a pytanie było zadane i było odpowiedź. Proszę,
tak, ale właśnie odpowiedź była taka, że każdy sobie może tam zbudować wiosk, tak jak będzie chciał.
Nie, to jest pytanie było inne, ja też była inna, także zupełnie
nie ma pytania.
Proszę zadać swoje pytanie. To tak, proszę bardzo.
Zapoznałam się z tym porozumieniem i przede wszystkim widzę tutaj kontynuację swoich wątpliwości, które miałam już na komisji. W paragrafie pierwszym jest mowa o budowie targowiska przy ulicy Wielkodzieckiej. Nie bierzemy targowiska miejskiego, bo ja pytałam, jaki status będzie miała to przedsięwzięcie. Czy to będzie targowisko miejskie, które będzie zarządzało stowarzyszenie? Czy to będzie po prostu targowisko, no nie musi być miejskie. Każdy może założyć taki rodzaj działalności jak targowisko, nawet wspólnie z gminą. Dlatego chciałam, dalej docytuję, bo tu nie ma tylko porozumienia. Czy to będzie targowisko miejskie, na którym będzie regulamin, które będą zastosowane, będzie stosowana ustawa o targowiskach miejskich, czy to będzie po prostu jak zwykła działalność gospodarcza, która też się
odbywa. Przepraszam bardzo, pani radna, ale ja tylko na momencie, które proszę. Ja rozumiem, że dzisiaj nie koncentrujemy się nad treścią porozumienia, bo stroną jest miasto i stowarzyszenie. Ja myślę, że taka konsultacja, te pytania powinny być czy sugestie kierowane albo do stowarzyszenia, jeśli stowarzyszenie poradzi wynegocjować treść umowy, albo pod adresem wydziału czy burmistrza, żeby być stroną. Może nie koncentrujemy się nad szczegółowymi zapisami czy sformułowaniem porozumienia, tylko ocenimy intencje, czy ten kierunek zdaniem radnych, poszczególnych radnych jest słuszny, czy też niesłuszny, a czy będzie w nazwie miejskie, czy inne, myślę, że to nie jest w tym momencie pora do dyskusji i prosimy się ograniczyć do zasadniczego tematu i przyjęcia informacji o porozumieniu lub sugestia co do oceny tego kierunku działania.
Pana przewodniczącego prosiła, żeby tak nie komentował, tak proszę mi się dać wypowiedzi.
Jeżeli
mówimy o 800, to już 4 lata co najmniej, bo to jest tam problem jest dłuższy, zarówno w jednym, jak i w drugim targowisku. I na 2 miesiące przed wyborami mamy mówić o intencjach jakichś, to bardzo chciałabym wiedzieć, dziękuję, ja bym też chciała zaakceptować te intencje, ale chciałabym wiedzieć, czy to są też moimi intencjami. Jeśli dzisiaj nie umiem, bo pani też przeszkadza, nie wiem, bo pani nie da odpowiedź.
Ja to miałam powiedzieć, czy no, nawet na podstawie tego porozumienia, bo już pytam drugi raz, pytałam też na komisji, nie dostałam odpowiedzi. Zresztą też przedstawiciele stowarzyszenia myśleli, że być może ja się zgadzam z tym. Nie. Ja chcę wiedzieć, jaka to jest ta pozycja, żebym wiedziała, jakie mam zdanie na ten temat. Od razu mówię, widzę, że jest przy budowie targowiska, nie pisze targowiska miejskiego. Nie mówiła też, i wtedy nie było, i teraz, mowy o tym, czy to jest, i to może być i takie, i takie. Ale to jest niedoprecyzowane. Jeżeli dzisiaj z taką ofertą daleko posuniętej już w tej chwili, daleko posuniętych uzgodnień, wyjdą kupcy ze stowarzyszenia, pewno są zadowoleni, może nawet nie są zadowoleni z tego, że ja dopytuję, tak? O te szczegóły, bo już jakieś takie drobne zdjęcie na komisji było. Może wyjdą zadowoleni, ale tak naprawdę to są obiecanki na razie. Też była mowa o tym na komisji, podjęcie uchwały dotyczące wydzierżawienia tego grudu stowarzyszenia. Nie oznacza, że jutro wydzierżawią, że jutro już podpiszą umowę dzierżawy. Może to być za rok, za dwa, za dziesięć, bo te uchwały, jak i to zespoły inwestycyjne. Myśmy lata temu podejmowali uchwały o sprzedaży lub zakupie nieruchomości i do tej pory nie są zrealizowane te z różnych przyczyn. Może ktoś nie chciał potem sprzedać, czy nie chciał kupić nieogłoszoną przetargu, ale uchwały dalej obowiązują. Taka uchwała znaczy tylko tyle, że wyrażamy zgodę. I tu jest też pewne niebezpieczeństwo, czy umowa będzie podpisana, czy kiedy. No to są takie proszę, mi się to wydaje na 2 miesiące przed wyborami, obietnicami jakimi wyborczymi, a co będzie później, to będzie podwyrażona. Wolałabym sama wiedzieć, na co się chce zgodzić lub nie i wolałabym mieć pewność, że członkowie stowarzyszenia i ich przedstawiciele dokładnie wiedzą, o czym mówią, na co się i pierwsza, czy mówimy o środowisku miejskim. Druga, również w tym porozumieniu tutaj, ale ja wiem, może ono jego nie było na piśmie, bo tam też tutaj się tam jak nie wiem, czy dzisiaj może nie ma go przyjaciół, może w ogóle go jakby nie znał jeszcze treści tego stopu, tego porozumienia. Ja Państwu wierzę, jak powiedziałem. My tutaj Pani nam powiedziała, Pani kierownik Gajdzi, od kilku dziesięciu budynkach w wioskach. Natomiast, no, jak nie wiemy, jaka to jest ta powierzchnia, ja tutaj nawet w porozumieniu trudno coś mówić. Koncepcja obejmuje, chciałabym zapytać też, czy koncepcja obejmuje dokładnie te działki. Bo koncepcję tę też chcę zwrócić uwagę i przypomnieć, że mamy bardzo różne koncepcje, wizualizacje, a potem realizacja jest inna. Więc chciałabym również się dowiedzieć, ta koncepcja, co jest ta ilość kiosków, które gmina sobie życzyła, takiej formie, jakiej by chciała, jest posadowiona na powierzchni terenu, gdzie działki dokładnie wyliczone.
Ja proszę
jaką uprawnienia pierwszeństwa przydzielanie stanowisk handlowych na nowo powstałych w targowisku dotychczasowym dzierżawcom na targowiskach miejskich przy ulicy Obi i ulicy Drodzieckiej. Teraz, jeśli ma to być targowisko miejskie, to oczywiście powinna tam być ci ludzie, którzy są teraz przenoszeni, powinni mieć no być może jakieś pierwszeństwo. Ale czy najpierw do Maleracy nawet, czy zawarcie takiego punktu porozumienia w sprawie targowiska miejskiego, ogólnodostępnego, jest czasami, że tak powiem, lekceważeniem innych, którzy chcieliby przystąpić, którzy chcieliby wynająć tam taki budynek, bo wydaje mi się, że to jakby konstytucyjna zasada równości wobec prawa zostałaby złamana, jeśli mówimy o targowisku miejskim, a nie o pewnego rodzaju w sensie działalności gospodarczej, którą czyli w pewnym sensie partnerstwa publicznego prywatnego, gdzie są stowarzyszenia, to i gmina są tylko dwa podmioty dla realizacji tego rodzaju nowy targowiska, a nie targowiska.
Ja nazywam to wizję, ewentualnie takiej formuły.
No to możliwości, bardzo proszę o odpowiedź na to pytanie. Teraz jeszcze tak. Czy na dzierżawionym, chciałabym się zapytać w kwestii tego projektu budowlanego, to na przykład jak Państwo przewidujecie, jeżeli budować, jeżeli projekt będą robili kupcy, jeżeli będą budowali na tym wydzierżawionym gruncie na 20 lat, czy to jest jakaś łatwość przejęcia tego gruntu poza przetargiem na własność, czy to do Pana racji prawnego? Czy po prostu, jeżeli jest wydzierżawa 20-letnia, czy po 20 latach może być pierwszeństwo w zakresie tej firmy? Przez stowarzyszenie? I jeszcze to będzie właściciela tej firmy. Zawsze. Gruntny wydzierżawiony przez stowarzyszenie.
Proszę na sobie nie pytać Pani Pierowi o słowie, bo to są proste pytania i proste odpowiedzi. Bardzo proszę Panią Kierownik wszystkiego wyjaśnić status.
No być może będzie
pan.
No tak też chyba jeszcze zapyta, ale nie to się.
Ja się powiem na całości, ale jak pani chce, proszę.
Może będzie krócej, jak ja odpowiem, bo zaczęło się od targowiska miejskiego. Proszę Państwa, jeśli jest propozycja, że stowarzyszenie wydzierżawi ten teren pod budowę swoich kiosków, w których będą prowadzić działalność, no to jakie miejskie? To po prostu wydzierżawi teren gminy, na którym stowarzyszenie będzie prowadziło swoją działalność statutową, dokładnie. A więc to będzie targowisko miejskie, w sensie, że w mieście, to można tak powiedzieć o jednego, ale działalność będzie prowadziło stowarzyszenie i stowarzyszenie będzie zarządzało tym terenem i decydowało, co tam się będzie działo. Poza tym...
Tylko tej kwestii, żeby już jak ja nie czy to targowisko będzie miało regulamin taki, jaki nadaliśmy targowisku istniejącemu?
Nie, proszę Pani, to będzie nowe miejsce do handlu i będzie regulamin
nowy. Ale mówiła Pani na komisji.
Nie, przepraszam bardzo, ja nie mówiłam tego na komisji.
Przepraszam bardzo,
że jest to temat starszy. I że temat jeszcze w takie szczegóły, żeśmy nie wchodzili, a od komisji do dnia dzisiejszego ja jestem po rozmowie z radcą prawnym i tak jak Państwo widzicie, ten projekt, i cały czas określam, że jest to projekt, jest parafowany przez prawnika. Także to nie jest coś,
że
nie będzie to targowisko miejskie w sensie takim, że nie będzie zarządzane przez gminę. Druga sprawa, jeśli chodzi o targowisko, to przepisy mówią, że opłaty targowe, wielkość tych opłat uchwala rada i opłata targowa jest dochodem gminy i od tego się nie odejdzie. Tak jest dzisiaj i tak będzie, pomimo że targowisko będzie prowadzone przez stowarzyszenia, nie przez gminę. Poza tym, kto będzie właścicielem kiosków? No jeśli każda osoba z własnych pieniędzy ten kiosk postawi, no to oczywiście, że ona będzie właścicielem samego budynku, w sensie kiosku, samego obiektu, natomiast nie terenu, bo teren
czy cały czas własnościowy będzie tylko czyżdżawiony na te 20 lat. Także myślę, że to wyjaśnia całość sprawy. Poza tym uwaga była do tego punktu trzeciego w paragrafie 2 o tym pierwszeństwie przydzielania stanowisk handlowych. Myśmy o tym niejednokrotnie rozmawiali ze stowarzyszeniami i taka była wola od samego początku, że jeśli zrobimy nowe miejsce i ucywilizujemy ten handel, no to jest rzeczą oczywistą, że te osoby, które dzisiaj pracują w takich warunkach, jakim pracują i sanepidki w lepsze powiętach, no to oni powinni mieć pierwszeństwo w przejściu na to nowe miejsce, żeby handlować po wielu latach w normalnych warunkach, tak jak dzisiaj to powinno mieć miejsce. I to jest ze stowarzyszeniem uzgodnione. Zresztą mamy tutaj pana prezesa stowarzyszenia. Może się wypowie na ten temat.
Dziękuję bardzo za obszerne i jasne odpowiedzi. Proszę bardzo, kolejne pytania. Wiem, że pani skończyła, udzielam pani głosu, to zadam jaką
kółką. Następne pytanie. Do tego, co pani powiedziała, tylko jeszcze króciutko, że ja zgadzam się, że tutaj w tym pierwszym paragrafie powinniśmy mieć, skoro wymieniamy działki, to wskazane, żeby było powiedzieć o łącznej powierzchni.
Ja już proszę sobie, przepraszam, zapomniała. Pytała pani radna o powierzchnię, jakbyście państwo spojrzeli na uchwałę o tej dzierżawie na 20 lat. Tam jest powierzchnia i tam są dokładnie te same numery ciała. Także jest to spójne. To jest
jakiego miejsca tam brakuje. W projekcie uchwały jest wszystko tak, jak powinno być procedowane. Mówimy o projekcie, jeszcze nie ustalamy treści ostatecznej. Pani radna posłała, chciała dochodzić pytanie.
Tak, i też nie powiedzieć, że po rozpoczęciu działalności na nowym targowisku nie dopuszcza się handlu ze skradami i handlu obłożnego w miejscach obecnych targowisk przy ulicy Miasta Polskiej Kronieckiej. Ja rozumiem to tak, że po rozpoczęciu działalności to targowisko miasto jako ich właściciel po prostu likwiduje. A takie założenie, że nie dopuszcza się no to jest jakieś takie bardzo nieprecyzyjne, bo co to znaczy miejsce przeznaczone na parking i te inne miejsca będą po prostu tak wysłane, że miasto likwiduje, albo nie likwidowane miejsce.
Ale pani radna, ale to nie jest rolą stowarzyszenia podpisywać, że miasto likwiduje targowisko, bo nie są oni do tego. To jest tylko kwestia dalej relacji handlujących i miasto, czyli podkreśla się, że w tych relacjach gmina i kupcy w tych miejscach nie ma być handlu. Stowarzyszenie nie może napisać w porozumieniu, że likwiduje się, bo to likwiduje gmina rzeczywiście.
Ale kto pisze, że porozumienie to dotyczy dwóch stron i raz piszą, że raz pisze, że
nie można napisać się, że likwiduje.
Więc jeśli chyba, że jest zobowiązanie się do czegoś, ale to jest porozumienie.
Cały czas. No to jest też jakaś propozycja.
komisja, ale proszę to zorganizować. Tak, likwidujemy, nie będzie to zamykane, bo
nie ma to w tym momencie żadnego.
Mamy stowarzyszenie, które prowadzi działalność targową na wywieszeniu.
Czy z punktu widzenia podjęcia uchwały powietrza, to ma dla pani istotne znaczenie, tak? Jaka jest konsekwencja zapisów tego?
Oczywiście, że ma, bo to jest tak. To jest ten to jest rezygnacja z tego sprowadzenia targowiska miejskiego i ponieważ bez przerwy jak mam tutaj złe komunikaty, to ja nie wiem dlaczego to tak jest. Bo jeszcze na komisji była mowa, że to jest tak, to jest to miejsce z regulaminem miejsca.
Dziękuję za wypowiedź. Pan radny Badura też chciał zabrać głos. Proszę uprzejmie.
Sytuacja się zrobiła na targowisku, panie przewodniczący.
Który mamy zamiast zlikwidować.
Proszę skrócić ten temat dyskusji, bo to jest wyraźnie projekt. Jak wprawdzie jeszcze może się zdać, proszę, niech się wypowie radca prawny, jest tu przedstawiciel kupców. Ja z tego, co w poniedziałkowym spotkaniu było, że przyjmienie po to do tego tematu, nie ma żadnych uwag, a tu pani rada naprawdę robi targowisko z tego. Ja,
Ja chciałabym tylko przedstawić opinię Komisji Finansowo-Budżetowej. Oczywiście rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy nad tym projektem i materiałem, który dostaliśmy, ale łącznie z uchwałą, która została przygotowana. Doszliśmy do wniosku, ponieważ jest to pierwsza taka uchwała, gdzie wydzierżawiamy teren na okres 30-letni, ale proszę zwrócić uwagę na to, że jeśli ktoś wiąże swoje życie z tym właśnie obiektem, jako swoim warsztatem pracy, który sam musi wybudować, wyłożyć własne pieniądze, to nie zrobi to na 3 czy 5 lat. Więc tu chodzi o to, żeby zabezpieczyć tą działalność, wydane koszty na to na dłuższy okres, żeby ludzie mieli jakiś sens pracy na te 20 lat. I komisja w 100%, czyli 6 osób głosowało za podjęciem takiej uchwały.
Dziękuję bardzo. Czy przedstawiciel stowarzyszenia, bo wprawdzie to nie jest głos mieszkańca, ale ponieważ dyskutujemy o przyszłym, być może. Może pani przekazać, może pani przyszłej kadencji nie zastąpi, bo to jest miarę swoisty do prowadzenia obrad. Nie traktujemy pana jako mieszkańca, ale potencjalnego przedstawiciela strony zawartego porozumienia, ważnego z punktu widzenia ewentualnej uchwały o dzierżawie gruntów. Także na tych zasadach, jeżeli pan tylko chce zabrać głos, proszę bardzo.
Chętnie zabieraj głos.
Proszę.
Jeśli chodzi o pewne uwagi, pani wysłała tutaj podanie, to jest taka jakaś prosta na wyros. Jeśli chodzi o samo stwierdzenie, czy to będzie tak miejsce, czy nie będzie tak miejsce, czy może będzie jakieś targowisko inne. Nie wiemy w tej chwili, jak do tego podejść. Wszystko zależy od tego porozumienia. To są pierwsze kroki, a dalsze kroki, wiadomo, że będą negocjowane. To nie jest, nie chodzi o to, że my będziemy w jakiś sposób korzystać tylko z tego, a miasto będzie tracić, bo ja już na komisji przedstawiłem, jakie korzyści miasto z tego będzie miało. W tej chwili to w zasadzie te targowiska obumierają. Dzierżawa, która jest. To jest w zasadzie dzierżawa, która można, jak to się mówi, machnąć rękę na to, a wyliczenia te, które przedstawię, realne wyliczenia, które niejako trzykrotnie wzrosną, oscylują w granicach około 1 mln. Także wszelkie jakieś dywagacje, co my będziemy robić, jak my będziemy robić, wiadomo, że nie powstanie jakiś mur rakowaty, który będzie szarogęsić na terenie miasta, tylko wszystko będzie się działo zgodnie, tak jak pani powiedziała. Zadawała pani pytania i sama sobie pani odpowiadała na pytania, ale mimo wszystko pani starała się dociekać czegoś, do tego, ja nie wiem, nawet w pewnym momencie pani stwierdziła, że mało pani wie na temat w ogóle tych prac nad tą budową też pani była, że to jest pani na rzecz, co pani promowana i w tej chwili nie wiem, czy sterkuje pani porówno broni, czy to obrończyni, czy opiekunki, która chce nam zapewnić wiele rzeczy, a wiele rzeczy nie da się przewidzieć do przodu. Pewne rzeczy będziemy musieli niejako w marszu uzupełniać, będziemy musieli negocjować, będziemy musieli zmieniać. Istotną rzeczą jest, że jest w dwukartym porozumienie, w którym jest powiedziane, że wszelkie jakieś zmiany muszą być dokonane pisemnie. To nie na zasadzie, że stowarzyszenie będzie długopis i tam sobie wpisze cokolwiek, albo Urząd Miasta, że wpisze sobie cokolwiek i postawi, że fakt dokonany, tylko będzie to negocjowane i uzgodnione wspólnie. Stowarzyszenie miasta. Także, tak jak pan przewodniczący powiedział, pewne rzeczy, które tutaj zaczynają wychodzić, nie mają sensu, bo one dzisiaj nie przewiduje niczego. Czy będziemy budować to system gospodarczy, bo tu też padały takie stwierdzenie. No można budować gospodarczy, bo w pewnym jakimś sensie to jest, może by było tańsze, ale jeśli się weźmie o ekonomię, to łatwiej będzie zakupić cały towar i zlecić, żeby to budowane było szybciej i sprawnie i taniej, niż żeby każdy na swoją rękę budował. Wiadomo, że będzie to budowane w stanie surowym, ścianki działowe, które będą. To na pewno będzie jakaś dowolność, ale to będzie pewnych granicowości. I nie będzie to jakaś samowola budowlana, nie będzie to się działo tak, że każdy sobie przyjdzie ze swoim wujkiem, szwagrem i będziemy się bawić tam przez 5 czy przez 10 lat. Bo nam zależy, żeby ucywilizować ten handel jak najszybciej, żeby wreszcie go zaczęło być. Działać na zdrowych zasadach, żeby sanepid za nami nie latał, żeby klienci zaczęli przychodzić, żeby zaczęli klienci, tak jak przyszłościowo mówimy, nie musieli do bankomatu iść po pieniążki, dopiero przyjść na targowisko, tylko z kartą mogą przejść na targowisko i dokonać zakupu. Mamy wyjść do klienta i mamy, żeby to wyglądało, żeby targowisko nawet było wizytówką miasta, nie tak jak w tej chwili te budy, jeszcze trochę jak się puści jakiś ciężki sprzęt, to przejedzie duża ciężarówka i to się rozsypie. I będzie to tylko no, radość dla dłoniarzy, a dla nikogo więcej.
Dziękuję panu bardzo. Z dużą satysfakcją odbieram pana wypowiedź. Są osoby, które mówią, jestem za, nawet przeciw, także tutaj nieraz myślę takie wypowiedzi. Uważam, że stanowisko przedstawiciela stowarzyszenia jest bardzo wyważone i takie dające perspektywy dalszej współpracy z władzami miasta. Czy pani radna jeszcze ma jakieś wątpliwości w zakresie działania wreszcie? Proszę bardzo.
Tak, panie przewodniczący, na pewno mam wątpliwości na temat tego, w jakiś pan sposób zazwyczaj udziela głosu. Udzielanie głosu tonem, który pan sobie słucha z nagrania. Proszę pana.
Ja daję przykład wiedzitek pana, który nie jest radnym, który potrafi w sposób zwięzły, syntetyczny wyrazić swoje zdanie. I takich właśnie wypowiedzi przede wszystkim byśmy oczekiwali od wszystkich.
Myślę, że tak.
To bardzo proszę tak na temat konkretnie, żeby to był naprawdę istotny głos dyskusji.
Zwięzły i syntetycznie do pana, który mówi tutaj, że nie bardzo rozumie. Ja nie mojej wypowiedzi. Proszę pani. Ja rozumiem, że pan w tej chwili no, dostał coś, pan jest zadowolony po tych 4-5 latach. Ja nie mówię, że nie powinniście państwo mieć na drugiego. Ja tylko przypominając sobie całą tę historię, pytam się, dlaczego dopiero teraz? Dlaczego teraz? Dlaczego jeszcze to tak dziwnie, że mówi się, że nie będzie targowiska?
Pani radna, powinna uchylić pani pytanie, gdyby było tutaj
przyjęcie. Ja mówię tu do stowarzyszenia, że ja nie jestem przeciwko temu, żeby tam nie wydzierżawić tej ziemi. I powinniście być w godzinnych warunkach i ja będę głosowała za. Natomiast państwa po tych 4-5 latach, państwa, że tak powiem, taka euforia, że coś tu się stało bardzo ważnego, jest chyba trochę nie usprawiedliwione. Dlatego, że do tej pory właścicielem targowiska miejskiego była gmina. Mówicie, że sam lepiej właściwa. A kto wam nie stworzył warunków, żebyście wody tam...
Ja przepraszam bardzo, ale mówi pani na temat, pani radna, i proszę mówić, proszę mówić konkretnie, a nie tak w istnianę, o tym, co wy mówicie, pani zrobiła na sytuacji.
Oczywiście, jeżeli publiczną wydatki, bo nie będzie to na budynku miejskie, to oczywiście, na szczęście Wam też Państwo to wybieracie. Ale ja Wam mówię, bo może tego nie wiecie, że można działać i tak, i tak. Za targowisko miejskie odpowiada gmina, jego właściciela, ona go urządza, ona doprowadza wszystkie media, ona organizuje ten plan, ona może nawet to wydać gmina, to ktoś inny może administrować. Państwo tak długo jesteście tam, tak długo byliście wprowadzani w błąd, że dzisiaj kupujecie każdą obiecankę. Życzę Wam, naprawdę Wam życzę, żeby jak najszybciej, żeby nawet jeszcze za te dwa miesiące, żebyście mieli już te projekty, te umowy, żeby to się działo naprawdę bardzo szybko.
Pani nas zgłosiła na pewno, ale życzmy sukcesu stowarzyszeniu i zamknijmy na tę dyskusję, bo ona w sobie nic nowego nie wnosi. Życzmy powodzenia inicjatorom stowarzyszenia, które zostało zarejestrowane i dobrego porozumienia. Myślę, że jest to okazja do zamknięcia dyskusji w tym zakresie, bo pan radny też będzie chciał bardzo śmiane i opowiadać bardziej chudę na temat targowiska. Myślę, że stawiam wniosek o zamknięcie dyskusji w tym zakresie. Jeżeli usłyszę sprzeciw, będę zobowiązanego przegłosować. Kto z Państwa jest przeciwnie? Pan radny Świątek, pan radny Kospala, pan radny Kędziewski. Kto z Państwa jest za zamknięciem dyskusji w tym punkcie obrad jako wnioskiem formalnym z mojej strony? Dziękuję bardzo.
Tak wygląda demokracja.
Tak jest. Dziękuję. To jest przeciwne formalnemu. To jest przeciwne wnioskowi formalnemu. Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu następnego. Organizacja programu numer 9. Przyjazne miasto. Panie Rady, Pana proszę o wyłączenie mikrofonu. Jest Pan przy głosie. To jest właśnie demokracja. Dziękuję Panu bardzo.
Nie,
Panie
Rady.
Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu obrad. Pani kierownik rezerwuje prezesami programu Przyjazne miasto. Bardzo proszę. Proszę Pani kierownik Agnieszka Wilarek-Zawitowska, proszę bardzo. Panie Radny, nie jest Pan przy głosie. Niestety. Dziękuję Panu bardzo. Proszę bardzo, Panie Agnieszka. Panie Radny, ja Pan słyszy, bo bez rozpraszania jest to drugi tej kadencji i być może skuteczny. To nie jest kampania wyborcza na tej sali, Panie Radny. Mamy temat programu Przyjazne miasto. Nie, Panie Radny. Dziękuję Panu bardzo. Dziękuję bardzo. To jest Pana prywatne zdanie, może Pani mieć.
Przedstawiciel
dziękuję Panie Radny, Panie Kierownik. Proszę bardzo, proszę. Proszę o odpowiedzialność. Panie Radny, ja Pan ostatni raz upominam. Czy Państwo przysiadą uprawę, to się zwrócić uwagę, że jest bez głosu i nie powinien się wypowiadać? Chyba, że Pan to też Was rajtuje i bije wiarę Waszą przedwyborczą. Panie Radny, nie jest Pan przy głosie. Przepraszam Pana bardzo. Skończył Pan swoją wypowiedź. Jesteśmy w innym punkcie, potem Panu udzielam głosu. Nie, Pan nie powinien mówić jako winny. Dziękuję Panu. Dziękuję Panu. Dziękuję Panu. Dziękuję. Dziękuję Panu.
Stowarzyszenia.
Dziękuję Panu.
Umowę dokonuje się na zasadzie porozumienia.
Panie Radny, Panie Wicjator, zarządzę nieruchomości. Proszę skończyć swoją wypowiedź. Pani Radny, Pan kierownik jest przy głosie.
Ale musi
Przyjazne miasto obejmuje następujące zagadnienia. Jest to administracja. Administracja bezpieczna, czelaść, zdrowa czelaść, solidarna czelaść i aktywny sektor. Założenia programu Przyjazne miasto zostały opracowane w oparciu o przeprowadzoną analizę SWOT, która obecnie jest jedną z najbardziej efektywnych metod analitycznych przy porządkowaniu informacji w celu budowy strategii osiągania celów. Można powiedzieć, że przy analizie zgodnie, że mamy uwagę cztery istotne elementy. Są to mocne i słabe strony, a antyzagrożenia. Mocne i słabe strony są to elementy wewnętrzne, które są przypisane przedmiotowi badania w danym momencie. Z kolei szanse i zagrożenia to elementy zewnętrzne, które z elementy są niezależne od przedmiotu badania. I można powiedzieć, że taką najbardziej efektywną strategią jest taka strategia, która bazuje na mocnych stronach z uwzględnieniem szans i wykluczeniem zagrożeń. Dodam, że analiza SWOT w odniesieniu do założeń programu Przyjazne Miasto została opracowana zarówno przez osoby, które zawodowo zajmują się daną tematyką w strukturach gminnych, jak również przez osoby, które są poza strukturami samorządu gminnego, czyli członków stowarzyszeń czy innych instytucji. Cała prezentacja skupia się na założeniach programu Przyjazne Miasto, czyli części trzeciej. W ramach pierwszego zagadnienia programu operacyjnego, jakim jest administracja, pierwszy z założeń to projekt Przyjazny Urząd, który polega na systematycznym podnoszeniu kwalifikacji urzędników, standaryzacji procedur administracyjnych oraz zwiększaniu dostępności usług. Kolejnym założeniem to projekt inwestycyjny, modernizacja budynku Urzędu Miejskiego, w zakresie którego wymieniamy modernizację wnętrza obiektu, dokonanie elewacji budynku Urzędu Miasta oraz zagospodarowanie terenu wody. W przypadku modernizacji wnętrza obiektu w programie skupiamy się głównie na modernizacji sali sesyjnej, sal konferencyjnych, skrzydła kierownictwa urzędu, jak również na pokojach strażnickich, służby stałego dyżuru oraz pokojach Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku realizacji elewacji budynku Urzędu Miasta wydaje się, iż jest to zadanie konieczne do zrealizowania, aczkolwiek wiąże się z nakładami finansowymi, gdzie na dzień dzisiejszy według kosztorysu inwestorskich to jest to kwota 2 885 013 groszy. Natomiast w przypadku zarządzania terenu wokół chodzi głównie o stworzenie nowych miejsc parkingowych, zbudowanie sieci ciągu garażowego w stronę północno-wschodniej z jednoczesną likwidacją istniejącego tam świetnika, stworzenie miejsc dla osób niepełnosprawnych jak najbliżej urzędu i w efekcie końcowym wykończenie powierzchni parkingowej pod tą drogową. I trzecie założenie w ramach administracji to budowa reprezentacyjnej sieci wkład, zadanie inwestycyjne, gdzie proponujemy w programie, by na sieci wkład miejskich mieściła się od 28 z częściowym wykorzystaniem pomieszczeń budynku na 26. Kolejny program operacyjny to administracja, który składa się z kolei z dwóch segmentów. Z programu rozwoju społeczeństwa informacyjnego, który obejmuje działania pozainwestycyjne. I drugi projekt, w zasadzie o takiej samej nazwie, to rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czelacie, aczkolwiek jest to zupełnie odrębny projekt, który jest projektem inwestycyjnym. W przypadku rozwoju społeczeństwa informacyjnego obejmuje ten projekt przedstawione poniżej działania pozainwestycyjne, takie jak informatyzacja usług Urzędu Miasta, system elektroniczny komunikacji administracji publicznej, gdzie głównym założeniem jest zwiększenie efektywności świadczenia usług poprzez realizację tych usług drogą elektroniczną. Ponadto w samym projekcie zakap istnieje platforma usług publicznych, dzięki której klienci zewnętrzni mogą załatwić swoje sprawy administracyjne. Ponadto od 1 stycznia 2008 roku w naszym urzędzie funkcjonuje system obiegu dokumentów, natomiast od kwietnia 2008 roku istnieje również punkt rejestracji, gdzie mieszkańcy zewnętrzni mogą, klienci zewnętrzni, przepraszam, mogą odbierać podpisy elektroniczne. Dalej jest to rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych SKA2, który jest w zasadzie kontynuacją projektu SKA i zapewnia wszystkim urzędom oraz instytucjom publicznym współpracującym z SKA rozbudowę nowych użytkowników, modułu oprogramowania oraz usług publicznych. Natomiast uzupełnieniem nowego systemu informacyjnego jest stworzenie możliwości dokonywania płatności w kasie urzędu kartą kredytową, kartą płatniczą, wyśląską kartą publiczną oraz możliwość dokonywania identyfikacji dokumentów płatniczych z systemem korzystnym. Na tym slajdzie mamy Państwu przedstawione korzyści dla obywateli. Wielkie jest zwiększenie dostępności publicznej administracji samorządowej poprzez na przykład transmisję obrad miejskiej, standardyzację usług, czyli wprowadzenie jednolitych formularzy, wniosków, wniosków do załatwiania spraw. Dalej usługa rozwój, która umożliwia natychmiastowy kontakt głosowy osoby odwiedzającej stronę internetową z pracownikiem urzędu i dalej idąc możliwość zmodernizowania centrali telefonicznej i wdrożenia systemu SKI. Natomiast drugi projekt, który składa się na era administracji, jest to projekt rozwoju społeczeństwa informacyjnego ze strzelaki, który jest współfinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2007-2013, gdzie całkowity koszt zadania to 2,927,085 tysięcy, natomiast przedstawiona na slajdzie kwota wnioskowana stanowi 80% tego kosztu zadania, z tym, że obecnie projekt jest na aplikacji formalnej. Co zakłada projekt rozwoju społeczeństwa informacyjnego? Przede wszystkim ustanie sieci radiowej WINAX, telecentra z bezpłatnym dostępem do internetu, gdzie proponujemy lokalizację na terenie Starego Miasta przy ulicy Zakonowskiej 4 oraz na Piastach w Centrum Społeczno-Edukacyjnym przy ulicy Zwycięstwa 6. Infotroszki oraz hotspoty. Natomiast jako centrum zarządzania proponuje się, by się zamieścić właśnie w urzędzie miasta. Kolejne zagadnienie składające się na program przyjazdu miasta to bezpieczna czeladź, rynek różnych dwa pola, program razem bezpiecznie i obrona zwinna. Program razem bezpiecznie oczywiście obejmuje wszelkie zadania związane z bezpieczeństwem mieszkańców, a w szczególności porządkowaniu przestrzeni publicznej, czyli rewitalizacją poszczególnych obszarów naszego miasta. Poprawą stanu bezpieczeństwa, gdzie głównym koordynatorem zadań jest komendant Straży Miejskiej. Następnie przeciwdziałaniu patologiom społecznym, czyli głównie realizacja innego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym tworzenie zespołu interdyscyplinarnego, zapewnianie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli chodzi tutaj głównie o funkcjonowanie zespołu konsultacyjnego w naszym miejscowym szpitalu, który jest zgotowany przez Urząd Miasta. Następnie ważną rolę odgrywają psychologowie szkoleni, placówek oświatowych, ponadto są również organizacje pozarządowe, czyli stowarzyszenia, które komunikują się w tym zakresie dużą aktywnością. I działalność edukacyjna, promocyjna wśród dzieci i młodzieży, głównie organizowanie przyrządowych się własnym wypowiedzeniem akcji bezpieczne przedszkole, szkoła i gimnazjum. Natomiast w zakresie ochrony cywilnej, organizacji służb ochrony cywilnej jest realizacja dwóch programów o charakterze inwestycyjnym. Po pierwsze jest to realizacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysu Kogato oraz budowanie zależnego systemu dostaw wody i odbioru ścieków. W przypadku Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego jako siedzibę powołuje się Urząd Miasta, gdzie obecnie funkcjonuje służba dyżurna Straży Miejskiej. Zadania, jakie stoją przed innym centrum, to m.in. dokonywanie oceny podstawy sytuacji kryzysowej, dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum, prowadzenie współdziałania z odpowiednimi jednostkami, w tym robienie dyżurów oraz bieżąca współpraca ze służbą dyżurną współpracą i NZK, jak również sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu wykrywania alarmowanych i wczesnego ostrzegania trudności, z tym, że powinien te zadania oczywiście nie w nowym katalogu zamkniętego. Dalej, budowa niezależnego systemu dostaw wody i odbioru ścieków. Tutaj z kolei w celu zapewnienia ciągłości pracy systemu dostaw wody konieczne są dwie inwestycje. To pierwsze wybudowanie w rejonie ulicy Zapodnowskiej oraz skrzyżowanie ulicy Nowopogańskiej i stacji hydratorowych. Druga inwestycja to zakup dwóch dodatkowych agregatów prądotwórczych o mocy 40 kW dla zabezpieczenia energii elektrycznej pozostałym 50 robinowym. proponuje się alternatywowo droższe rozwiązanie, jakim jest budowa nowej dodatkowej spółki S24 w rejonie ulicy 6 Handlowej. Kolejny program operacyjny to Solidarna Przelać, gdzie na bieżącym slajdzie mamy Państwu przedstawione zadania, które już na dzień dzisiejszy są realizowane i program zakłada dalszą kontynuację. Jest to po pierwsze realizacja miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych, monitoring zjawisk i problemów społecznych, pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłków i stypendiów szkolnych. Dalej pomoc osobom niepełnosprawnym we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, gdzie w stosunku do osób niepełnosprawnych świadczona jest pomoc w postaci usług opiekuńczych, podstawowych bądź specjalistycznych, gdzie przed podjęciem decyzji o sposobie i zakresie udzielania pomocy przeprowadzany jest stosowny wywiad środowiskowy. I obecnie zadanie to w drodze konkursu ofert realizuje Stowarzyszenie Pomoc na Dłoń, a także Ośrodek Integracyjny Senior w formie dziennego pobytu. Ważny element to również współpraca mocy z organizacjami społecznymi, pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Należy również zwrócić uwagę na ważny element, czyli wdrażanie projektów unijnych, na przykład projekt systemowy bez ograniczeń czy z pomocą RAFI. W przypadku pierwszego projektu jest to program, który skupia się głównie na podnoszeniu kompetencji społecznych i zawodowych oraz aktywizacji na rynku pracy osób, które korzystają z pomocy MOPS-u. Natomiast w przypadku programu z pomocą łatwiej pierwszymi adresatami są w zasadzie rodziny dzieci, które korzystają z zajęć z sekcji opiekuńczo-wychowawczej. Z tym, że jest to program, który obejmuje opieką kompleksową zarówno dzieci, jak również rodziców. W ramach tego programu rodzice mogą korzystać z porad asystenta rodzinnego, z grupy integracji społecznej czy szkoły dla rodziców. Ważne również zadanie do kontynuacji realizacji programu Pomoc na Dłoń. Jest to program, który kierowany jest do osób o najniższych dochodach, osób rodzin dysfunkcyjnych, osób niepełnosprawnych, starszych, osób, które są dotknięte zagrożone wykluczeniem społecznym, a także do osób bezrobotnych, bowiem osoby te mogą pobierać świadczenia pieniężne w ramach prac społeczno-użytecznych na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy Leśnej. Kolejny slajd to kolejne założenia przyszłościowe. Po pierwsze, chodzi o wzmocnienie współpracy pomiędzy siedlicami środowiskowymi, które prowadzone są przez gminę, jak również siedlicami osiedlowymi, które prowadzone są przez Czeladzką Spółdzielnię Mieszkaniową. Powołanie wcześniej przywołanego do zespołu interdyscyplinarnego. Powołanie rodzinnych oddziału dziecka, gdzie w programie przewidywana lokalizacja to ulica Słowo-Obrawek, ulica Kaszyn 12, bądź Własnika 1. Oczywiście nie jest to zadanie obligatoryjne gminy, aczkolwiek powołanie owych placówki wymagałoby stosownego porozumienia zawartego pomiędzy burmistrzem miasta a zarządem powiatu, gdzie zakładamy, że na podstawie tego porozumienia budżet miasta Czeladź sfinansowałby kompleksowy remont jednego z budynków, gdzie byłaby docelowa lokalizacja rodzinnego domu dziecka, natomiast budżet powiatu sfinansowałby aranację wnętrz, wyposażenie i bieżące utrzymanie. Planuje się również czwarty projekt żywienia, utworzenie noclegowni, gdzie była się propozycja lokalizacji z ulicy Sikorskiego 7. Dalej lokale interwencyjne, propozycja, by zostały umiejscowione w siedzibie części budynku nr 26 oraz powołanie klubu integracji społecznej i wolontariatu. Chcę zapytać, że w przypadku klubu integracji społecznej w zasadzie ten podmiot już funkcjonuje w Centrum Społeczno-Edukacyjnym z ulicy Zwycięstwa 6 na Piaskach, natomiast planuje się docelową lokalizację właśnie z ulicy Sikorskiego 7. przechodzimy do drogi przelaźni, gdzie przedstawiono cele pomiędzy kontynuowaniem oraz rozszerzaniem działań związanych z profilaktyką zdrowotną, kontynuowanie pomocy na poziomie biura Wielkopolskiego Szpitala, systematyczne ograniczanie bliskiej emisji oraz rozszerzenie zakresu funkcjonowania żołnierza miejskiego. Gminna polityka zdrowotna jest realizowana na podstawie programu, gminnego programu profilaktyki zdrowotnej na lata 2010-2012, który zakłada m.in. chorobę profilaktykę chorób układu krążenia, wad postawy, różnicy systemu u dzieci, profilaktykę raka piersi u kobiet, zmniejszenie ilości skutków wypadków szczególnie drogowych, zapobieganie chorobom zakaźnym oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Większość tych zadań jest realizowanych oraz organizowanych przez Urząd Miasta Festyn Ostrowie. Natomiast kolejny slajd przedstawia pomoc, jaka została udzielona z budżetu miasta dla Śląskiego Szpitala na to wydarzenie, gdzie od roku 1998 do 2009 łącznie to kwota 1 604 000 zł. Dodam, że budżet z budżetu miasta również finansowo dotowany jest zespół konsultacyjny, który prowadzony jest w ramach profilaktyki. A co pojawia się problem szpitala, przyszłości szpitala, jest uważny na stale rosnące zadłużenie. I tutaj propozycja ze strony władz miasta Przelaźni jest taka, że przejąć od powiatu gęblińskiego za rocznicę nieruchomości. Natomiast w programie zakłada się, iż jednym z rozwiązań jest powołanie spółki, która byłaby jednocześnie operatorem szpitala i mogłaby przyjąć pracowników. Aczkolwiek jednocześnie pojawia się warunek na podstawie obowiązującej regulacji prawnej, czyli ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, i zobowiązania i należności pozostają w kwestii ochrony prawa środowiskiego czy kontraktu. Ale na dzień dzisiejszy takiego porozumienia nie ma. Systematyczne ograniczenie niskiej emisji to z kolei zadanie realizowane w drodze programu ograniczenia niskiej emisji zamiast zaczynać na lata 2012. Które zakłada m.in. poprawę stanu powietrza atmosferycznego w gminie, promowanie odnawialnych źródeł energii, zwrócenie uwagi mieszkańców na problemy ochrony środowiska, a także dofinansowanie na likwidację niskiej emisji, które wypłacane będzie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w formie pożyczki, która dalej byłaby umarzona na 50%. Tu należy pamiętać, że warunkiem ubiegania się o finansowanie jest posiadanie bądź wymiana źródła ciepła na koła ekologiczne. I ostatnim zadaniem w ramach zdrowej przelaźni to rozszerzenie zakresu funkcjonowania żłobka, gdzie zajmuje się przedszkola żłobka miejskiego i realizację tej inwestycji do roku 2015. A co za tym idzie, w dalszej części utworzenie trzech oddziałów obejmujących opiekę łącznie 80 dzieci. Powstanie placu zabaw, zainteresowanie systemu monitorującego zewnętrznego i wewnętrznego, zapewnienie odpowiedniej bazy opiekuńczo-edukacyjnej oraz utworzenie nowej placówki w dzielnicy psychiatrii, która zapewniałaby miejsce dla około 50 dzieci z ulicy Wioses, z okolic, w rejonie ulicy Wiejskiej Wiosennej. I ostatnim już projektem, programem operacyjnym składającym się na program Przyjazny Miasto jest Akcja Senior, który obejmuje współpracę ze stowarzyszeniami, działalność edukacyjną, czyli funkcjonującą Uniwersytet Trzeciego Wieku, działalność kulturalna i rekreacyjna, czyli powołanie klubu seniora oraz poprawa stanu standardów mieszkań komunalnych, dążenie do likwidacji barier architektonicznych, jak również rozwój ośrodka integracyjnego seniorów. Ważnym zadaniem jest stworzenie sieci klubów seniora, które powinny zostać równomiernie zlokalizowane na terenie naszego miasta. Proponowana lokalizacja to ośrodku integracyjny senior, gdzie obecnie mamy siedzibę organizacje pozarządowe. Po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego w domu prawym 21 listopada oraz Centrum Społeczno-Edukacyjnym już ulicy Zwycięstwa 6. Główne założenie to takie, iż kluby seniora stworzą szansę na aktywizację wyczelarskiej grupy seniorów, aczkolwiek nie jest to jedyne założenie, bowiem ważnym elementem jest również otwieranie się na współistnienie z dziećmi i młodzieżą, czyli stała współpraca ze świetlicami środowiskowymi, które są prowadzone na terenie naszego miasta oraz ze świetlicami osiedlowymi. Działalność edukacyjna, jaką prowadzi ośrodek integracyjny senior, to Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie to jest również działalność ukierunkowana na środowisko osób starszych i planuje się uruchomienie dotychczasowego zakresu zajęć w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku we wszystkich grupach seniora. Jednym z ważnych założeń jest również